Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Temat, jak bronić wiary i moralności katolickiej. Nasz gość, pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam, pozdrawiam ojca, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie.
Panie prezesie, no właśnie, jak bronić wiary i moralności katolickiej? Widzimy, że otaczająca nas rzeczywistość, współczesny świat, pewne środowiska polityczne, ideologiczne próbują z wszech miar toczyć bezpardonową, wręcz otwartą walkę z Kościołem, z ludźmi, którzy otwarcie przyznają się do wspólnoty Kościoła, wręcz mamy do czynienia z zamachem na wartości chrześcijańskie, na przesłanie ewangeliczne. Atakowane jest de facto to, co jest nasze, katolickie, narodowe i święte.
Tak, zgadza się. I w tym, co proponuje nam rewolucja kulturowa, jej twórcy, ci strategowie neomarksizmu, trzeba tutaj przytoczyć taką jedną kluczową wypowiedź zmarłego w ubiegłym roku brytyjskiego filozofa Rogera Scrutona, że miejmy świadomość, z jakim systemem wychowania mamy się spotkać, konfrontować, z jakim stylem bycia, który chce stłamsić wartości chrześcijańskie. To Roger Scruton mówił o tym, że właśnie, że ten człowiek, który ma złe maniery, złe nawyki, który jest źle wychowany, to nie można oczekiwać od niego tego, że on, jak mówił Roger Scruton, dogada się z przyzwoitymi ludźmi. Ja bym nie chciał być źle zrozumiany, że chciałbym kogoś posegregować, ale proszę zwrócić uwagę, że te wartości właśnie tej antykultury, które są wdrażane za pomocą mediów społecznościowych, no, szeroko rozumianej kultury, również tej kultury życia mediów społecznościowych. To właśnie podkreślili bardzo często ci twórcy rewolucji kulturowej, Herbert Marcuse, że ten sposób rewolucji, który dotychczas był prowadzony, prawda, przez komunistów, to już jest pewna forma przeżytku. Tak się nie da. Trzeba ukształtować, przemodelować świadomość ludzką. To jest ten obszar, który trzeba zrewolucjonizować. I dlatego wzięli się za takie przedsięwzięcie, żeby przeniknąć również i w struktury, nawet te, które są chrześcijańskie, rozproszyć od środka, od wewnątrz, dokonać pewnego drenażu, o którym już pisał Dietrich von Hildebrand w Koniu Trojańskim w Mieście Boga. I tutaj trzeba powiedzieć, że wraz z tym wiąże się podważenie wszelkich autorytetów. No, oczywiście tych fundamentalnych, które wynosimy z rodziny, czyli osoby ojca, matki, tych relacji, które tam panują, opartych na prawdziwie rozumianej miłości, opartych również na prawdzie. Przypomnę, że właśnie Benedykt XVI uczył nas tego, że prawda bez miłości po prostu nie istnieje. Staje się pewną skorupą pustą, którą można wypełnić dosłownie czymkolwiek. I dlatego właśnie to psucie moralności dokonało się od momentu, można powiedzieć, kultowego dzieła Teodora Adorno, czyli tej osobowości autorytarnej, gdzie on, bazując na Wilhelmie Reichu, to Reich wprowadził właśnie to pojęcie rewolucji seksualnej, to wrzucił to w obieg i wsparte również Erichem Frommem, wieloma jego publikacjami. I ci ludzie, Adorno, Fromm, Reich, oni widzieli w rodzinie chrześcijańskiej wielkie zagrożenie. I dokładnie właśnie piewcy rewolucji kulturowej mają jedną świadomość. Jeżeli zniszczy się tradycyjnie rozumianą rodzinę, podważając ją ze wszystkich możliwych stron, wówczas ci ludzie sami będą ze sobą walczyć, sami będą wykonawcami tej walki klas. I właśnie drugą kwestią jest to, że to nauczanie, ta wiedza, ta kultura, ta duchowość dociera przez te kulturotwórcze instytucje, czyli można powiedzieć rodzinę, jakieś instytucje jeszcze oczywiście państwowe, szkołę i to wszystko trzeba po prostu przejąć. Niech to nazywa się szkołą, kościołem katolickim, ale zmieńmy jedną rzecz. Zmieńmy doktrynę kościoła, zmieńmy antropologię, z której korzystają w wielu dziedzinach wiedzy dzisiejsi lekarze, nie lekarze, stąd ta kwestia przesuwania tego terminu, kiedy się zaczyna życie człowieka, prawda, że embrion nie jest człowiekiem, ale na Marsie znaleziono życie, prawda, bo tam były jakieś bakterie. Ewentualnie ta teza kiedyś, prawda, konstruowana, że człowiek nie jest człowiekiem od poczęcia, ale od poczęcia jest osobą o skłonnościach homoseksualnych, co też często słyszeliśmy na forach na przykład internetowych właśnie tych pierwców rewolucji kulturowej. I właśnie do tego wszystkiego ta nagonka cała sprowadza się do tego, że dla nas jest to po prostu szokujące, dlaczego to idzie tak szybko. W pierwszej części w telewizji Trwam mówiłem o tym, porównałem to do rewolucji Marcina Lutra, kiedy wynaleziono druk i te wszystkie paszkwile, które tam były robione na Ojca Świętego, rozchodziły się w mgnieniu oka, prawda? Ale dzisiaj ta kultura cyfrowa, to korzystanie z internetu, to zdajemy sobie sprawę, ilu ludzi, ile milionów osób może otrzymać fake news na temat kościoła, duchownych i właśnie to, co powiedział wspomniany wcześniej Wilhelm Reich, że trzeba wszelkie możliwe sposoby, techniki wykorzystać, żeby wytrzebić to młode pokolenie, bo starszego się nie da, właśnie z tych wartości chrześcijańskich.
Panie doktorze, rodzina, z jednej strony fundamentalna komórka społeczna, podstawowa komórka. Dzisiaj widzimy bardzo mocno, jak ta rodzina, która stara się być wierną wartością miłości do Pana Boga, do ojczyzny, do drugiego człowieka, jest poddana wielorakim atakom. Jakby próbowano złamać najpierw ten kręgosłup moralny rodziny poprzez różnego rodzaju zabiegi. Myślę również o tych zabiegach dotyczących wędrówki za chlebem, poprzez emigrację zarobkową, poprzez promowany pewien bardzo intensywny, konsumpcyjny styl życia, gdzie zaczyna brakować czasu dla dziecka, a dziecko rzeczywiście jest bardzo chłonne w tej pierwszej fazie swojego rozwoju i od tego rzeczywiście, co zdobędzie, od tego będzie zależało także przecież jego życie, jego przyszłość, przyszłość naszego narodu i Kościoła. Stąd rzeczywiście rodzina stała się takim obszarem, który jest bardzo mocno atakowany.
Tak, ponieważ proszę zwrócić uwagę, tak jak ojciec powiedział, że tym źródłem, ten DNA kultury, cywilizacji jest po prostu rodzina. I w tej rodzinie, znów wrócę do tej wypowiedzi wcześniejszej, ten ojciec, matka, którzy cieszą się autorytetem, ale z jednej strony ta rewolucja kulturowa właśnie wiąże się z tym, że widzi w tym autorytecie rodziców pewną patologię, że to jest taka najgroźniejsza w zasadzie patologia, jeżeli posiada się jakiś autorytet, tym bardziej autorytet rodziców.
No właśnie, nawet przyjęto, tu przepraszam, że wejdę w słowo, konwencję tak zwaną antyprzemocową, w której rzeczywiście dowiedzieliśmy się, że rodzina, która jest gwarantem wzrostu i bezpieczeństwa, dla ujęcia tych, którzy tworzyli tę konwencję, jest właśnie środowiskiem zagrożenia dla młodego człowieka.
Tak. Ale co jeszcze właśnie z tego wszystkiego wynika? Właśnie to, że w tej konwencji, no powiedzmy sobie, jest to też tak medialnie ustawione, że jeżeli ktokolwiek, tym bardziej przedstawiciel kościoła, czy będzie osobą duchowną, czy świecką, jeżeli będzie wypowiadał się na ten temat, że ta konwencja mu się nie podoba, to nie dopuści się do tego, żeby powiedzieć, co w tej konwencji jest nie tak, na co on zwraca uwagę, tylko że automatycznie ustawia się tę osobę, tę instytucję, czyli Kościół, tych ludzi w takiej opozycji. Zobaczcie, no to wy chcecie popierać patologię, tak? Chcecie, żeby kobiety były bite. No to, co jak nam lewica tłumaczy, że to jest najczęściej oczywiście w typowych katolickich rodzinach, no to jest mniej więcej tak wiarygodna teza jak tą, którą postawiła jedna pani profesor, nadmienię, że więcej dzieci rodzi się właśnie w związkach homoseksualnych, tak? I tutaj trzeba właśnie popatrzeć na to, że z drugiej strony zadaniem ojca w rodzinie i w ogóle rodziców jest właśnie danie również tego statusu bezpieczeństwa rodzinie, czyli zadbanie o nie tylko o wychowanie, ale o byt materialny. I teraz, o ile były właśnie te kwestie emigracji, to ta emigracja spotykała się i konfrontowali, wartości naszych wyjeżdżających Polaków konfrontowały się z tym stanem rzeczy, które zostali w tamtych społecznościach. Na przykład, czy w Niemczech, w Holandii, chociażby, czy w Wielkiej Brytanii, widzimy, że tam już ta poprawność polityczna, tezy tej rewolucji kulturowej, one się rozlały bardzo głęboko. Poszły już tak w głębie i ta poprawność polityczna niczym z 1984 roku George'a Orwella jest tam wszechobecna. I z drugiej strony właśnie ta metodologia, którą wybrali w tym tworzeniu również i ustawianiu całej tej antykultury przeciwko wartościom chrześcijańskim, czyli twórcy tej szkoły frankfurckiej, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, że każdy, kto dziś mówi o jakimkolwiek autorytecie, że my odwołujemy się do autorytetu Ojca Świętego, odwołujemy się do autorytetu naszych rodziców, to właśnie to dla tych ludzi, że jeżeli może istnieć jakikolwiek autorytet, to musi być to tylko ktoś, kto jest poddawany przez nich, tak? I stąd właśnie do socjologii wprowadzono tak zwane narzędzie badawcze, jak oni to nazwali, ci neomarksiści, tak zwaną tą skalę F, czyli ten, kto przedstawia skłonności faszystowskie jako człowiek. I tą metodologią, jak się tak przyjmie, to zwróćmy uwagę, że ten, kto okazuje szacunek tej tradycyjnej kulturze, tradycyjnemu małżeństwu, kto wyznaje autorytety, hierarchię wartości, to tak naprawdę przejawia w sobie pewną psychopatologię. I to oni chcą po prostu zniszczyć i w tym widzą jakieś koło ratunkowe dla nas. I w związku z tym nie ma już takiego logicznego myślenia, które by pokazywało, zobaczcie, wartości, które proponujecie, prowadzą nas tak naprawdę donikąd. Mimo że mówicie, żeby sobie wyobrazić świat, w którym nie ma religii, nie ma Boga i nie ma wszystkiego, to jest, myśmy to już przerabiali, to jest budowanie raju na ziemi, czyli po prostu tak naprawdę komunizmu. I to odrzucenie norm, kontestacja tych tradycyjnych wartości zostają podane społeczeństwu jak na tacy, w takim pięknym opakowaniu. My widzimy to, ja nie chciałbym wymieniać nazw tych portali, które oferują pewne filmy, ale proszę niektórych nawet blogerów katolickich przejrzeć, którzy demaskują, jak sączy się ten neomarksistowska nowomowa do filmów, do bajek, do innych rzeczy. I stąd widzimy, jak tam wszystko jest podważane. I zwróćmy uwagę, że właśnie ta rewolucja kulturowa ma bardzo ważnego adresata. Właśnie młodych ludzi. To, co kiedyś powiedział jeden z masonów. Dopadniemy was przez wasze dzieci. I chyba nie ma większego bólu dla rodzica, jak to, jak dziecko porzuca wiarę, tradycję, którą wpoili mu rodzice.
Panie doktorze, także próbuje się, te próby są bardzo niebezpieczne. No właśnie dla takich celów także, powiedziałbym tak instrumentalnie, sprofilować polską szkołę. Coraz częściej środowiska reprezentujące ten marsz przez instytucje, rewolucję neomarksistowską, podnoszą swój głos, mówiąc, że koniecznie trzeba wyrzucić religię ze szkół, trzeba z przestrzeni życia publicznego wyrzucić symbole chrześcijańskie. Po powrocie pan Donald Tusk zapowiada także zdjęcie krzyża z sali Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który został podarowany przez matkę męczennika reżimu komunistycznego, księdza Jerzego Popiełuszki, i tych takich symptomów walki mamy coraz więcej.
Tak. Ja powiem szczerze, że o ile historia mnie nie myli, to wiemy, jak kończyły się losy polityczne wszystkich tych, którzy ten krzyż z Sejmu próbowali usunąć. Ja nie powiem, że życzyłbym, prawda, panu Donaldowi Tuskowi tego, bo to jest życzenie czegoś złego. Nie to mam na myśli, bo istotą rzeczy naszą jest to, żeby człowiek się nawrócił, żeby szanował nasze wartości, ale to mamy znów do czynienia z taką okolicznością, z taką sytuacją, w której, proszę zwrócić uwagę, nie ma żadnych propozycji w zakresie rozwiązania jakichś problemów społecznych, ekonomicznych naszej ojczyzny. Wobec tego co? Nieźmy się na fali tego, co jest modne na zachodzie Europy, która się, nawiasem mówiąc, wyludnia, która się starzeje, która sprawia wrażenie niepłodnej babci, jak wyraził to pięknie kiedyś papież Franciszek. I jesteśmy w odwrocie. I nie wyciąga się z tego żadnych wniosków. I ta Europa, która ukształtowała świadomość pana Donalda Tuska, to jest Europa ukształtowana nie według wizji oczywiście de Gaspariego czy Schumana, tylko to jest wizja komunistów, którzy na wyspie Ventotene stworzyli pewien manifest zwany od tej wyspy, w której bardzo wyraźnie wyartykułowali, do czego oni chcą dążyć, tak? Że zdają sobie sprawę, że przestrzeń katechetyczna, co poza tym trzeba powiedzieć, która jest zapewniona prawem, że mamy prawo. I to znów proszę zwrócić uwagę, to rodzic decyduje, a później oczywiście pełnoletni uczeń, który ma być partnerem na tej lekcji religii dla nauczyciela. Ale z drugiej strony, jeżeli wyrzucimy katechezę, ale proszę zwrócić uwagę, że oni nawet nie mają argumentów, no wyrzucam, ale co dajecie w zamian, panowie, prawda? No nie są w stanie dać nic. Poza tym druga kwestia, jeżeli tak bardzo tej lewicy zależy na pracy ludzi, no to oni chcą pozbawić pracy osoby, prawda? Które tą pracę wykonują. Ale co jest w tej argumentacji jeszcze takiej bardzo szokujące, że osoby katechizujące tak naprawdę nie wykonują pracy na rzecz państwa polskiego, ponieważ to znamy już z lat 50., 60., ponieważ to jest agentura Watykanu, która wpaja ideologię, prawda? To, co oni mówią, ma być prawdą, jedyną, słuszną, a to, co w przestrzeni społecznej większość katolicka chciałaby powiedzieć, chcą nazwać, to i tak określają, że to jest ideologia i to jest po prostu sytuacja, o którą my musimy się upomnieć, zwłaszcza katecheci. Uważam, że w końcu powinni też się przebudzić, zgromadzić, jakoś wspólnie przemyśleć pewne rzeczy i wydać być może jakiś najpierw komunikat, a później nawet jakąś taką formę protestu, że nie życzą sobie obrażania i złego traktowania przedmiotu, który funkcjonuje normalnie w szkole. I przypomnijmy, że religia powróciła do szkół, ponieważ nie kto inny, ale komuniści tę religię ze szkół po prostu usunęli, prawda? Stąd mówię jeszcze raz, no gdyby miało się jakiś program polityczny wobec tego, kiedy wracam, jestem takim światłym człowiekiem, to buduję partię w oparciu o pewne wartości, proponuję taki program gospodarczy, taki program edukacyjny. A od czego zaczynamy? Od tego, żeby poróżnić Polaków. Stara zasada, divide et impera, stosowana od czasów rzymskich. I to wywołuje emocje, wodę na młyn i przypływ. Myślę, że tutaj pan, który wrócił z Unii Europejskiej, liczy właśnie na ten najbardziej lewicowy elektorat. I tutaj można się przeliczyć, ponieważ robiliśmy taki sondaż, w którym wychodzi na to, że jednak to pokolenie ósma klasa, klasa pierwsza, liceum czy druga, wychodzi na to, że oni tak naprawdę no, pana Donalda Tuska nie za bardzo kojarzą, kto to jest. Natomiast wiedzą, czym jest krzyż i kim jest Zbawiciel. I to jest dzisiaj chyba najważniejsze.
Wyjątkowym symbolem, duchową stolicą naszej ojczyzny jest Jasna Góra. Ostatnio mieliśmy bardzo wiele różnego rodzaju batalii wymierzonych przeciwko kościołowi, przeciwko naszym świątyniom, które były bezczeszczone przez różnego rodzaju lewackie środowiska. Były bezczeszczone także symbole religijne, figury Matki Najświętszej, świętych i błogosławionych. Od dłuższego czasu także Jasna Góra staje się takim miejscem, które te środowiska chcą bezcześcić na czele z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski.
Tak, powiem szczerze, że kiedy rozmawialiśmy tutaj w telewizji Trwam, otrzymałem oczywiście taką wiadomość od naszych wolontariuszy, miłą powiedzmy sobie, ale no czekamy na dalszą decyzję, ponieważ zaplanowane na najbliższą sobotę tak zwany trzeci marsz równości w Częstochowie z Alei Sienkiewicza, czyli vis-a-vis Jasnej Góry, został przez pana prezydenta Matyjaszczyka po prostu odmówiony. Odmówił wydania zezwolenia, uzasadniając to właśnie opinią Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, że przemarsz ten po prostu no, nie gwarantuje bezpieczeństwa jego uczestników, i chociażby z tego punktu widzenia, jak tam zaznaczył prezydent, medycznego i przeciwpożarowego, prawda? Ale również istnieje, jak opisał w tym uzasadnieniu, z upoważnienia prezydenta Częstochowy urzędnik, że istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego lub mienia wielkiej wartości. Ale oczywiście trzeba powiedzieć, to jest pierwsza droga i tą decyzję uważam za dobrą decyzję. To trzeba powiedzieć jasno, że jest to dobra decyzja. Ale trzeba powiedzieć jeszcze o jednej kwestii, że od tej decyzji pana prezydenta Matyjaszczyka przysługuje oczywiście odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w Częstochowie. I tutaj wiemy o tym, że ta decyzje gdzieś tam w innych miejscach Polski były zawsze raczej wydawane w sposób pozytywny, tak? Więc znów trzeba powiedzieć to, o czym mówiliśmy w części w Telewizji Trwam, że liczymy na respektowanie prawa. Myślę, że dobrą decyzją byłaby również inna kwestia. Stworzenie wokół Jasnej Góry takiej strefy wolnej od manifestacji. To czegoś, co budziłoby kontrowersje. Żeby z tej Częstochowy płynęło pozytywne przesłanie. My w tym mieście chcemy jakoś żyć wspólnie. Rozumiemy czyjeś potrzeby, rozumiemy potrzeby zgromadzeń, tak? Ale one nie mogą ranić uczuć religijnych drugich osób, jeżeli o tego typu inicjatywach mówimy. Dwa, nie mogą być sytuacjami, kiedy łamie się prawo stanowione w Rzeczypospolitej i Konstytucję Rzeczypospolitej. I jeszcze trzecia rzecz. I właśnie w tym prawie jest jeszcze mowa o tym, że nie wolno profanować symboli kultu i czci religijnej. Więc z tym się liczymy. Decyzja uważam dobra, za taką decyzję trzeba powiedzieć i pochwalić, że jest przemyślana, oddać cześć prawdzie. No i myślę, że dobrze by było, gdyby ta inicjatywa po prostu się nie odbyła.
Panie prezesie, dotknął pan sprawy i płaszczyzny prawa, czyli ochrona tego, co nasze i katolickie. Zapis dotyczący obrazy uczuć religijnych. Wrócę także do tego wątku z pierwszej części naszego spotkania. Dzisiaj zdaje się być jakąś martwą literą prawa. Wielość akcji, zbieranych także podpisów, składanych wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa, obrazy uczuć religijnych i wielość z tych rozpatrzonych spraw kończyła się niestety podjęciem decyzji o umorzeniu sprawy albo też rzeczywiście komunikatem, który ogłaszał, że dana sytuacja była przejawem jakichś zamysłów artystycznych twórców i absolutnie nie obrażała uczuć religijnych, a my wiemy rzeczywiście, że przez wielość tych akcji po prostu drwi się z naszych przekonań religijnych i drwi się z naszych świętości.
Tak, ale znów tutaj dotykamy właśnie tego problemu bardzo palącego. Proszę zwrócić uwagę, szanowny ojcze, drodzy radiosłuchacze, że jakoś dziwnym trafem osoby te upodobały sobie właśnie wizerunek Matki Bożej, dokonując również tak niecnych czynów, wiedząc o tym, co to znaczy dla drugiego człowieka. No każdy na miłość boską przeszedł przez szczeble edukacji. Czytali Mickiewicza, zaliczali inwokacje z Pana Tadeusza, tak? Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Wielcy ludzie, wielcy Polacy, Kraszewski, Moniuszko, Wyspiański, chociażby Mickiewicz wspomniany, to byli ludzie, którzy mieli wielki szacunek i wyczucie do tego, że to jest potężna nie tylko już siła i obrona, ale potężny szacunek. Osoby, które przeżyły okupację, które w czasach zaborów, kiedy ta Matka Boża była symbolem Polski i polskości. Stąd ten kontekst, tutaj zawsze byliśmy wolni i właśnie sobie w sposób szczególny upodobali. No i teraz właśnie dotykamy tego dylematu, że nie może być takiej sytuacji w Polsce. Dotyczyć to może i powinno każdego wyznania, jeżeli byłyby bezczeszczone symbole judaizmu, proszę mi wierzyć, że chyba nie tylko akcja katolicka potępiłaby taki czyn. Każdy człowiek wie o tym, że są granice zdrowego rozsądku, których nie wolno przekraczać, że nie wolno ranić uczuć religijnych muzułmanów, chrześcijan, wyznawców judaizmu, jakiejkolwiek innej religii. I to jest ta granica tolerancji. Nie robię tego, ponieważ krzywdzę drugiego człowieka. I chcę, żeby ten drugi człowiek nie wyrządzał mi krzywdy. I trzecia kwestia jest taka, i również oczekuję od państwa, żeby wzięło w ochronę nie tylko te związki wyznaniowe czy religie, ale przede wszystkim to, co ono samo ustanowiło, czyli żeby przestrzegało prawa, żeby nie było takiej sytuacji, jak miała kiedyś miejsce w Warszawie, kiedy te pseudotęczowe flagi zostały zawieszone na Chrystusie na krakowskim przedmieściu. I kiedy były zgłoszenia do prokuratury i słyszymy taki komunikat, że śledztwo trzeba umorzyć z tego tytułu, że nie można znaleźć sprawców. No to myśmy powiedzieli, że skoro nie można, no to my damy te informacje z internetu. Państwo musi działać sprawnie, bo inaczej dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś tkwi w przekonaniu, że bluźnienie, że wspinanie Maryje w żeńskie narządy płciowe to jest wyraz rzeczywiście artyzmu albo powieszenie prawda, na toalecie czy w innych miejscach wizerunku tęczowej Matki Bożej, że to jest coś, co jest normalne, pewna forma ekspresja jakiegoś wyrazu artystycznego. Nie, to jest chronione prawnie i nie tylko łamie się uczucia i to, w co wierzy senior czy małe dziecko, czy osoba w sile wieku, że tak powiem, państwo nie szanuje w ten sposób również siebie i swoich obywateli. I o to trzeba zadbać, żeby tego nie było. W związku z tym to nie można straszyć, że będzie pisało się do tego ministra czy do tamtego, który będzie ministrem, prawda, odpowiedzialnym za sądownictwo, tylko trzeba powiedzieć wyraźnie. Żyjemy, chodzi nam w środowisko dobro wspólne, żyją tutaj różni ludzie, ale na miłość boską traktujmy się z szacunkiem i tym modnym słowem, które jest na ustach tolerancja, tak, że oczywiście mamy się tolerować. I ta tolerancja dotyczy wszystkich, tylko nie z wyjątkiem tych, którzy preferują, którzy wyznają, którzy budują swoje życie, swoją kulturę, swoją cywilizację na właśnie wartościach chrześcijańskich.
Panie prezesie, sięgnijmy po pewne możliwości, które są dla nas swoistego rodzaju instrumentem, po którym możemy sięgnąć w obronie wiary, w obronie moralności. Co możemy uczynić? Co powinniśmy zrobić? Mówiliśmy przed chwilą o pewnych rozwiązaniach prawnych, o respektowaniu prawa. To oczywiście po stronie także państwa, jako obywatele domagamy się do tego i do tego mamy prawo także zagwarantowane przez konstytucję. Ale o czym myślę? Myślę także o bardzo dużej grupie osób wierzących, praktykujących, którzy z ogromną łatwością zwalniają się z tego obowiązku obrony swojej wiary, gdzieś zajmują takie stanowiska bardzo zachowawcze.
Tak, znamy te wypowiedzi. My bardzo często tylko chcemy powiedzieć, że dotyczy to osób, które gdzieś znamy z życia politycznego, z pierwszych stron gazet, że mówią nam o tym, że wystawiają swoje sumienie, prawda, za drzwiami Sejmu czy Parlamentu Europejskiego i są zupełnie innymi ludźmi. Co to znaczy? To znaczy, że chcielibyśmy zobaczyć kiedyś takiego polityka, który jest naprawdę autentycznie sobą. Który ty jesteś prawdziwy? Czy ten, który mówi o wartościach chrześcijańskich, a z nich się później naśmiewa? Czy ty jesteś prawdziwy ten, który mówi, że ja jestem jednak członkiem Kościoła i ten Kościół coś dla mnie znaczy, a uczestniczysz, nie wiem, we wszystkim tym, co z punktu widzenia katechizmu, nauczania Kościoła katolickiego nie jest do pogodzenia z wyznawanymi wartościami. I teraz z drugiej strony właśnie ten najazd lewicy wiąże się z tym, że jakoby Kościół, który bardzo często jest zawężony definicyjnie w ich pojęciu do hierarchii kościelnej, że jakby ten biskup, ten ojciec, ten ksiądz, to czegoś chciał, no przepraszam za określenie, tak nachapać się, wziąć jeszcze, bo ciągle jest im mało. Proszę zwrócić uwagę na ten wizerunek przekazu, że z góry to jest to, co powiedział kiedyś Mikołaj Bierdiajew. Jeżeli mamy marksizm kulturowy, czyli oni tkwią w marksizmie i ten marksista, komunista nigdy nie może, on zawsze musi mieć wroga. I to, co powiedział pięknie Bierdiajew, jeżeli on nie ma tego wroga, no to go musi wymyśleć. Tu mieliśmy Kłaków, tu mieliśmy jeszcze innych ludzi, którzy zawsze mieli, że tak powiem, mieć już a priori coś na sumieniu, z stąd ten słynny artykuł właśnie sowiecki, tak zwany wrak naroda, że ktoś zawsze był z góry tym wrogiem. I tym wrogiem systemu dzisiaj chce się powiedzieć, że właśnie jest Kościół katolicki, tak? Że my, jeżeli chcemy startować w jakimś konkursie, to nie, no my chcemy mieć jakiś tam konkursie, który jest dla dobra wspólnego. Który jako instytucja kościelna, pozarządowa, powiedzmy, tak jako stowarzyszenie jakieś, chcemy zrealizować dla dobra ludzi, nie angażując kapitału politycznego, tylko zrobić to po chrześcijańsku, to patrzy się na nas tak podejrzliwie, jakobyśmy nie mogli. Proszę zwrócić uwagę na te oskarżenia Watchdoga odnośnie Radia Maryja. Poza tym druga kwestia. Ktoś, proszę ojca, no musi wychodzić na te ulice. No my, blokując Jasną Górę, angażując się w życie akcji katolickiej, my wracamy z domu, mamy rodziny, musimy najpierw ten dom zagospodarować, wyznaczyć wszystko, spełnić obowiązki, następnie idziemy działać, prawda? To działanie wynika oczywiście z modlitwy, ale jest trzecia rzecz. No jakoś ci działacze lewicowi na tych portalach, na wrzutkach, raz na laptopa, raz na mieszkanie zbierają. Widać ich na każdym proteście, gdzieś tam szczycą się tym, a później zamieszczają ulotki tego typu, że nie mają za co opłacić mieszkania. Robi im się zrzutkę, czy tak jak słynny, przepraszam za określenie, ten przekręt Margot, który, prawda, i euro znaczącą sumę i tam chyba 300 tysięcy zebrane niby na sprawę sądową. Człowiek się z wszystkiego wycofuje, z tych stop bzdurą. Czyli proszę zwrócić uwagę, na młodym człowieku można bardzo dobry upić kapitał, również finansowy. Pytanie w zasadzie, czy kto na to wszystko po prostu ułoży i daje pieniądze?
Sprawa dotycząca mediów, raz jeszcze myślę, do tego warto powrócić, bo stawiając diagnozę mówiliśmy o ogromnym zagrożeniu, spustoszeniu, które rozlewa się także przez internet, przez media społecznościowe. Potrzebna jest także, panie doktorze, aktywność ludzi dobrych w mediach społecznościowych, abyśmy potrafili przekazywać wiele pięknych i cennych spraw, informacji dotyczących życia Kościoła, tego, co się dobrego w Kościele dzieje, aby także rzeczywiście chociażby ci, którzy nas obserwują w mediach społecznościowych, no mieli takie doświadczenie między innymi naszego przywiązania do wspólnoty Kościoła.
Tak, ale właśnie chodzi też o to, zgadzam się ojcze, uważam, że wizerunkowo to trzeba uderzyć się w piersi, ogólnie rzecz biorąc, taka ogólna diagnoza. Ja wiem, że nie wszyscy mogą się z nią zgadzać, ale wizerunkowo no, Kościół nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze w dobie, kiedy widzimy, że zbliża się kończy się rok szkolny, ludzie wyjeżdżają na wakacje, nagle robi się ni stąd, ni zowąd, prawda, komisję dotyczącą pedofilii i jak gdyby sygnalizowało się, zobaczcie, nie puszczajcie dzieci na wakacje. Jeżeli dziś robi się, jeżeli uruchamia się hierarchów kościelnych, w momencie wtedy, kiedy produkują sekielski film i nagle stają, to ten przekaz, ja mówię jeszcze raz, żeby był dobrze odebrany, jestem stuprocentowym przeciwnikiem pedofilii w każdej zawodzie, w każdej profesji, w każdym powołaniu, jak myślę każdy chrześcijanin. I my dzisiaj zostaliśmy zetknięci w taki narożnik, że zacytuję jednego z kapłanów, jak dawniej szedłem ulicą, ludzie mówili, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj określają mnie takimi epitetami, które są po prostu fatalne. My musimy popracować nad wizerunkiem, zarówno w mediach społecznościowych. Musimy mieć świadomość tego, że ta socjalistyczna wizja, która przez tą rewolucję kulturową jest narzucona, to jest nic innego jak fałszywa iluzja. I my musimy dać jakąś odtrutkę. My nie możemy ciągle tylko odpowiadać, bo my się z tym nie zgadzamy, my protestujemy, tutaj też zaprotestujemy, ale pokażmy to prawdziwe, piękne oblicze. Wciągnijmy tych młodych ludzi, jak pan Jezus mówił, w tą sieć, zarzućmy, bądźmy tym kościołem, o którym powiedział Franciszek, nie statycznym, ale dynamicznym. Wyjdźmy na peryferię, prawda, do tych młodych ludzi. Niech ksiądz, który ma aspiracje i ma możliwości takie, nie wiem, jest dobrze rymuje, jest tak jak jeden z duchownych, który jest, prawda, w tym nurcie idzie hip-hopu, który pięknie przekazuje wartości. Trzeba usiąść z młodym człowiekiem, trzeba wyjść, ponieważ dzisiaj to się walka o duszę naszego narodu. A ta rewolucja kulturowa fantastycznie, mówiąc, na tą wizję Kościoła, który jest naprawdę wspaniały, wizję, gdzie siadamy, rozmawiamy z pasterzami, mamy wzajemny szacunek do siebie, wspólną drogę zbawienia w różnych stanach. To jest naprawdę piękne. Ale z drugiej strony, jeżeli poddamy się temu dyktatowi fałszowania oblicza Kościoła, to będziemy mieli taką sytuację, że to młode pokolenie, oczywiście bramy piekielne Kościoła nie przemogą, ale to młode pokolenie nie będzie chciało iść z takim słabeuszem. Ono będzie traktowało nas tak, jakbyśmy, nie wiem, byli jakimś skansenem, prawda? I to trzeba wiedzieć, to co powiedział gdzieś Stefan Kisielewski, że ten socjalizm to świetnie nadaje się do fałszowania świadomości zbiorowej. Dlaczego? Dlatego, że Kisielewski to powiedział pięknie, bo jest po prostu intelektualną pokusą ćwierć inteligenta, że mówi się jakieś półprawdy, kładzie się nacisk w przekazie na Kościół o emocjach. W dobie filmów sekielskich pięknie było wtedy odpowiedzieć pracą z wielu niesamowitych kapłanów, którzy czasami naprawdę żyją w ciężkich warunkach i są takimi duchowymi mistrzami świata. I myślę, że tutaj dla nas wszystkich to jest praca nad wizerunkiem, prawda, Kościoła.
Panie doktorze, odebranie autorytetów, podeptanie autorytetów, szarganie dobrego imienia, myślę w sposób szczególny o świętym Janie Pawle II, tak jakby rzeczywiście te środowiska chciały zamazać, zniszczyć w sercach Polaków, w ich pamięci wielki pontyfikat największego z rodu Słowian, świętego Jana Pawła II, ale także no, osób, które były związane ze świętym Janem Pawłem II.
Tak, oczywiście. Tutaj pierwsza osoba, prawda? W pewnym momencie widzieliśmy pierwsza osoba, główny podejrzany przez media mainstreamowe podany w stan oskarżenia. To był oczywiście kardynał Stanisław Dziwisz. Dokładnie. Strategia neomarksizmu polega również na dyskredytowaniu. To słynne stwierdzenie. My musimy pamiętać, że nazizm to był też narodowy socjalizm, że to był socjalizm. Już nie chciałbym tam cytować, bo to nie czas, nie miejsce na tego zbrodniarza, czy też na Marksa, ale proszę ojca, kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. To trzeba powiedzieć jasno. Te słowa wypowiedziane przez zbrodniarza niemieckiego, tak, one niestety są dobrą diagnozą. Jeżeli zatrujemy tę przestrzeń, prawda, i będziemy mówić o tym, że Ojciec Święty jest osobą, która skrywała pedofilów, będziemy grać kluczowymi, przepraszam, zdrajcami Kościoła, którzy inaczej wyglądali na zewnątrz. Kardynał McCarrick, założyciel Legionów Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę, będą. Kościół, to nie znaczy, że my cokolwiek chcemy usprawiedliwić, tylko że w tym podejściu próbuje się dzisiaj, jeszcze żyją ludzie, którzy widzieli, którzy czytają, którzy znali Jana Pawła II, ale to uderzenie w świętego Jana Pawła II idzie w te najmłodsze pokolenie. Na wielu portalach społecznościowych, w których uczestniczą również nasi wolontariusze. Zwłaszcza tutaj pozdrawiam też słucha audycji Krzysztof, który nam wyławia właśnie esencję tych rozmów. Ojcze, to ten świat, który jest pokazywany tym młodym ludziom, te narracje iście powyjmowane z pewnych telewizji, z pewnych programów, które nie mają poparcia w faktach, dla tego lewicowego myślenia, im fakty bardziej im przeczą, tym gorzej jest po prostu dla tych faktów. I dlatego tutaj trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie tymi bardzo ważnymi słowami, znanymi bardzo dobrze, że nie depczcie przeszłości ołtarzy. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli nawet chcą podeptać, to co oni chcą wnieść? Chce się zrobić wobec Jana Pawła II taką kluczową rzecz, damnatio memoria, potępienie pamięci, żeby przykleić te etykiety tego, który tuszował pedofilię, tego, który w ogóle jako filozof nie rozumiał tej rzeczywistości, chociaż dokładnie tłumaczył o tym, czym jest wiara i rozum jako dwa skrzydła, prawda, które się unoszą ku kontemplacji Pana Boga. I chce się całkowicie o nim zapomnieć, to co miało miejsce w starożytności. Cesarz następował po następnym,
którego detronizował, niszczył jego pomniki, chował jego, palił jego dzieła, żeby on po prostu fizycznie nie istniał. I taką samą karę chciano wymierzyć Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, za czasów encykliki wydane, nauczanie papieskie, papież, to jest zemsta marksistów na człowieku, który dokonał demontażu całej filozofii marksistowskiej. I to, co jest najbardziej szokujące, to proszę zwrócić uwagę, w momencie, w którym uderza się i kim uderza się w Ojca Świętego. Kardynał Stanisław Dziwisz jest osobą w podeszłym wieku. Jego percepcja, jego obsługa komputera, nie wiem, czy ksiądz kardynał korzysta, prawda? Przyjechał po wielu latach. Jest człowiekiem głębokiej wrażliwości. To, co przez pewien okres czasu do ukazania się komunikatu księdza kardynała było robione z jego osobą, to było badanie tego, na ile sobie można pozwolić z księdzem kardynałem, najbliższym współpracownikiem świętego Jana Pawła II. I w ten sposób tworzyło się taką tezę, przepraszam za kolokwializm, jeżeli ksiądz kardynał biskup wiedział, to na pewno Jan Paweł II musiał wiedzieć i nic z tym nie zrobili. I ta narracja jest obecna w wielu mediach społecznościowych. To nawet jest, ojcze, to, co odkrył nasz wolontariusz o 21.37, to, co wyprawia się, promuje się na pewnym medium społecznościowym, profanowanie świętego Jana Pawła II. To jest naprawdę żenujące. I proszę zwrócić uwagę, o ile pokolenie dorosłe jest w stanie zareagować, powiedzieć nie, ale to nie są aplikacje dla nas, osób starszych. To są młodzi ludzie, 12, 13, 15 lat, 16, góra. I im sączy się taką wizję, taki obraz świętego Jana Pawła II, no podły, który uwłacza godności. A wtedy, kiedy zwraca godności świętego Jana Pawła II i kiedy zwraca się na to uwagę, to co się wtedy robi? Tego człowieka banuje się na tym i wyrzuca się go z tej społeczności, bo musi być poprawny politycznie, jak sobie portal tego życzy, albo ci lewacy, którzy zdominowali całkowicie tą aplikację.
Jak bronić wiary i moralności katolickiej? Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo gorąco pragnę zaprosić naszych słuchaczy do telefonowania do naszego studia i współtworzenia naszego spotkania. Przypominam numery telefonów: Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 2356. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Jak bronić wiary i moralności katolickiej?
Żyjemy w świecie złudzeń, poddani mocy zła. Bronimy się przed prawdą, fałszując co się da. Płaczemy w samotności, by zdławić jakoś ból. Sukcesu wciąż pragnący, uczymy się złych ról. A przecież mamy lek na ten nieznośny stan. Należy uznać, że rodzinny jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, bogiem silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Rodzina w świecie dobra, nie zazna mocy zła. Obroni się przed fałszem, świadectwo prawdy da. Radości swej nie tai, pokona każdy ból. Sukcesem wciąż żyjąca nie zagra obcych ról. Bo przecież ma już lek na ten wspaniały stan. Uznaje bowiem, że miłości jest to plan.
Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar. Rodzina, bowiem silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzechu wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Siedemnaście minut po godzinie 22:00. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu.
Witamy Panie Andrzeju.
Witam serdecznie Ojca, no i naszego miłego gościa. Ja spróbuję dwie kwestie poruszyć. Będę starał się mówić bardzo krótko i rzeczowo, żeby, bo inni chcą też oczywiście zabierać głos. Pierwsza sprawa to ta, że gdybym był pesymistą, gdybym był człowiekiem niewierzącym, to bym skakał z radości i klaskał, bo właściwie w pewnym sensie jesteśmy na pozycji przegranej. Gdyby nie Radio Maria, to byłoby to już zupełnie aktualne. Otóż dam taki przykład. To był rok 1985. Była taka mała euforia w Polsce, bo partia zgodziła się chyba na pięciu miastach na klub inteligencji katolickiej, no, że to odwiedź, że pluralizm i tak dalej. Na spotkaniu towarzyskim, takim półtowarzyskim, ale poważnym inteligencji właśnie środowiskowej w pewnym mieście, podano cel spotkania, mianowicie zbieranie podpisów pod odsunięciem od władzy biskupiej księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ponieważ jest to człowiek, który nie rozumie soboru i hamuje rozwój i postęp w Polsce, w kościele rzymskokatolickim. Byłem z żoną, żona to usłyszała, a argument był taki jeszcze dodatkowo, że to jest taki wsiowy biskup, wsiowy kardynał i właściwie co on tutaj może coś zdziałać. Na co moja żona powiedziała, przepraszam bardzo, stała, ja jestem ze wsi, jestem wychowana w wierze katolickiej i takiej pozostanę i sobie wypraszamy coś podobnego. My opuszczamy to spotkanie, bo to jest po prostu wyraźnie prowokacja i to robiona nie rękoma żadnych służb komunistycznych, tylko ludzi, którzy zaperzyli się, że oni są dobrymi katolikami, to inteligencja katolicka. Więc pierwszy cios polegał na tym, żeby wybić klina między inteligencją katolicką, której wiele, wiele wyginęło w powstaniu, w wojnie i tak dalej, a środowiska tradycyjnie katolickie wiejskie. Wyszliśmy z żoną i od tego czasu, no od tamtym odcinku zapanował tutaj spokój. Natomiast jest jeszcze druga sprawa. Otóż my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że właściwie to, co już powiedziałem, że chodzi o środowisko wiejskie, to może połączę te dwa tematy. Powiem tak, że w pewnym sensie wieś polska nie tylko uratowała Polskę wiele razy i przed komunizmem, przed kolektywizacją, przed hitlerosami, przed Niemcami, tam tym wszystkim. Była rozproszona, żyła w swoich małych parafiach, wierzyła, modliła się, miała swoje krzyże, miała swoje Matki Boże. I ta wieś wychowywała głęboko wiarę. Jak była we wsi, może, znaczy było majowe nabożeństwo, no to i były jakieś potańcówki, to pewnie się wszyscy zostawiali tańce i szli pod figurkę Matki Bożej, że tam kościoła nie było, modlić się i odprawić majowe nabożeństwo. Taka była wieś polska i w dużej mierze jeszcze jest. Ja na to bardzo, bardzo liczę. To jest mój taki jasny promień. Ale trzeba powiedzieć jeszcze inną rzecz. Mianowicie środki masowego przekazu są na poziomie bardzo w tej chwili wyśrubowanym, trudnym dla zrozumienia dla przeciętnego człowieka bez względu na jego studia. Natomiast zachęcają do mówienia 3 po 3, plecenia różnych bzdur, zakłamania i udawania, że to Polska, katolicy to są w ogóle jakieś zaścianek patriotyczne, jakiś taki okropny, nie bezsensowny. My to mamy wiedzę, mamy inteligencję, mamy komputery i rakiety i tak dalej. Otóż w tym wszystkim jest jedna rzecz strasznie tragiczna. Mianowicie sercem wiary nie są akcje, pochody, protesty i tak dalej, tylko sercem wiary jest żywy przykład rodziców razem modlących się z dziećmi, rodziców trzeźwych. Ile lat trzeba było czekać, żebyśmy nareszcie mamy księdza biskupa, który co tydzień walczy o sprawę trzeźwości. Ta sprawa była zupełnie zaniedbana. A więc przede wszystkim oprócz pijaństwa doszły teraz narkotyki, doszły z tego typu nadużycia, nałogi, o których wszyscy wiemy. Ale mówi się o prawach. I tutaj, jak pan prezes właśnie mówił, tu i ojciec też mówił, przegrywamy na prawie. W kwestii prawa. A dlaczego? Bardzo prosto. Otóż, proszę drogich słuchaczy, jest coś takiego, co się nazywa prawem naturalnym. I mam przed sobą, no właściwie tu obok leży, list Ojca Świętego Seniora Benedykta XVI. I jest kwestia teologii moralnej, gdzie szukać tych formułowań zasad moralności. I papież powiedział wyraźnie, poseł Boże Watykańskim II zwyciężyła opcja, że zagadnień moralności należy szukać wyłącznie w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Tylko. I także wszelkie
Panie Andrzeju,
inne
już ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Ja jeszcze skończę za chwileczkę. Głoszenia zasad moralnych są skazane na niepowodzenie. I prawo świeckie, i prawa państwowe, i wszystkie lewice, prawice, wszystkie środki politycznych ugrupowań zadowoliły się tym, że prawo naturalne nie istnieje. A przecież, ja już o tym chyba wspominałem, to był rok 50., któryś jeszcze przed ingresem księdza Wojtyły na biskupa w Krakowie, można było przeczytać w elementarzu etycznym, który on wydał chyba własnym nakładem, skromniutko bardzo, i tam było takie słowa zamieszczone, cytuję w pamięci. Prawo naturalne jest przywilejem każdego stworzonego człowieka. I ono jest tak proste, że nawet najprymitywniejszy człowiek, nie znający ani jednej litery Ewangelii, jest w stanie to prawo naturalne rozumieć. Otóż papież, po tylu latach papież Benedykt XVI upomniał się o prawo naturalne. Ja tu przypomniałem jego poprzednika wielkiego, o którym przed chwilą była mowa w autobusie, naszego kochanego Jana Pawła II.
Tak. Panie Andrzeju, myślę, tak, ostatnie zdanie, bardzo... Panie Andrzeju, bo pan mnie nie słucha, musi być pewna dyscyplina. Przepraszam, panie Andrzeju, najmocniej. Pozdrawiam, bardzo proszę, panie prezesie, bo widzę, że pan Andrzej nie potrafi jakoś zakończyć swojej wypowiedzi, a już wcześniej prosiłem o ostatnie zdanie. Proszę bardzo.
Właśnie to jest ta kwestia, że wiara rodzi się ze słuchania, jak mówi Słowo Boże.
I kwestia, której dotknął właśnie przed chwileczką pan, który dzwonił do radia, dotyczy jednej kluczowej rzeczy. Oczywiście prymas jest osobą, która w sposób niesamowity, z wielką gracją, jeszcze jako ksiądz Stefan Wyszyński, demaskował oblicze komunizmu. Przecież on pojechał na zachód, tam został wysłany. Logicznie rzecz biorąc, kiedy się zastanawiamy, dlaczego badać komunizm na zachodzie, a nie na wschodzie, no gdzie on się narodził? No właśnie tam, na zachodzie, praktykę pokazali nam Sowieci. I kardynał Stefan Wyszyński bardzo wyraźnie wtedy jeszcze jako młody ksiądz pojechał, zdiagnozował to. Szereg artykułów, proszę państwa, do odgrzebania w bibliotekach. Jeden, który przychodzi mi na myśl, nowy najazd bolszewizmu na Polskę. Tam są rzeczy, które czytamy, one się aktualizują dzisiaj. Teraz o czym chcę powiedzieć. Wtedy na tym spotkaniu, panie Andrzeju, była taka sytuacja, że co zrobiono, prawda? No jest jakaś tam niby odwilż, czyli coś mamy znów zaplanowanego, ale co? Wszelkimi możliwymi sposobami uderzmy zawsze w Kościół, w jego największy autorytet, niekwestionowany autorytet. I teraz, kto to zrobi? Kiedy dla nas jest największy ból, kiedy doświadcza jakiekolwiek cierpienie Kościoła? Nie ten wróg zewnętrzny, ale z środka, koń trojański. I to jest ta istota rzeczy. Jeżeli mamy czasopisma, które mienią się na przykład w nazwie czymś, nie chciałbym wymieniać, żeby później radio nie miało problemów, ale pretendują do tego, żeby być katolickimi, na przykład były wydawane w Krakowie. I proszę zwrócić uwagę, że szczyciły się z tego, no święty Jan Paweł II tam pisał, tak? Ale co napisał święty Jan Paweł II do tego katolickiego środowiska 15 maja 1995 roku do pana Jerzego Turowicza? Pisał o tym dokładnie, że ten rok 89 przyniósł Polsce głębokie zmiany związane oczywiście z upadkiem systemu komunistycznego. Ale papież mówi, że to odzyskanie wolności tak paradoksalnie zbiegło się w tym czasie z atakiem sił, uwaga, lewicy laickiej i tych liberalnych ugrupowań na Kościół, na episkopat, ale również na papieża. I to Ojciec Święty bardzo dobrze wypunktował. I proszę zwrócić uwagę, zrobił to jako pasterz Kościoła, napisał, przecież to pismo było mu bardzo drogie. No i teraz my wszyscy wzrastaliśmy w takiej rzeczywistości, że funkcjonowały pewne czasopisma, które określały się katolickimi i tam pojawiały się niekatolickie argumenty. Bardzo trzeba o tym też przypomnieć, że właśnie chociażby Tygodnik Powszechny, prawda, ma tam kwestie o tematyce społeczno-kulturalnej, ale co dostrzegamy tam? Dostrzegamy to, że był upominany za głoszenie poglądów niezgodnych z nauczaniem Kościoła, chociażby promowanie na przykład związków jednopłciowych, czy nawet już ideologii gender. I teraz proszę zwrócić uwagę, przeciętny katolik, który nie jest na przykład tym targetem Radia Maryja, takim ugruntowanym, jeżeli jego wiedza religijna przy jego zabieganiu rodziców została oparta na takich mediach, na takich wspólnotach, to gdzie on będzie szukał źródeł katolicyzmu? Właśnie takiego tak zwanego otwartego. Nie takiego, przepraszam za określenie ojcze, proszę się nie obrażać, moherowego, jak to mówią, tak? Że taki to jest już w ogóle, on się na nic nie godzi, to jest w ogóle jakaś przeszkoda. Ale proszę zwrócić uwagę, co się niesie w tym kongresie katoliczek, katolików, że myśmy już wprowadzili do tego kościoła w jakimś sensie takiego konia trojańskiego, że jakiś zakonnik, który ślubuje czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, nagle pisze sobie, że w zasadzie to my tam sobie tych biskupów pominiemy. Biskup to nie jest ani dyrektor w pracy. Skończył ojciec, o którym mówię, Górzyński, teologię i powinien wiedzieć. Nie wolno podważać autorytetu. Czy jeżeli próbujesz, a coś ci nie odpowiada, czy ty stanąłeś przed tym biskupem, tak jak uczy Ewangelia, twarzą w twarz. I proszę zwrócić uwagę, że to jest takie trudne, że dzisiaj właśnie
wielu ludzi świeckich musi również, proszę mnie źle nie odbierać, nie o to chodzi, że wziąć sprawę w swoje ręce, bo to Kościół nie należy do ludzi świeckich, Kościół nie należy do biskupów, do papieża, Kościół jest Chrystusa, to kiedyś pięknie powiedział święty Jan Paweł II. To jest jego własność. Nabył to wielkim cierpieniem i my nie możemy rozrabiać. Kościół jest hierarchiczny. Czy nam się podoba, czy nie, jak mówił wspomniany przez rozmówcę przed chwileczką papież Benedykt XVI, Kościół nie jest strukturą demograficzną. Przepraszam, demokratyczną, bo się pomyliłem. I trzeba tutaj powiedzieć jasno, że tam ludzie pójdą, gdzie będzie autentyczny przekaz depozytu wiary w 100%, a nie powybieranie sobie, prawda, z treści nauczania Kościoła, to mi się podoba. Podoba mi się na przykład to, że Bóg jest miłością. Aborcja to tak w ogóle, no mogę być za od któregoś miesiąca, nie. Ja żyję w związku sakramentalnym 18 lat i nie kocham mojej żony na 30%. Albo się kogoś kocha na 100%, przepraszam, że tak mówię, albo się go w ogóle nie kocha. I to jest ta istota rzeczy. Może być trudno, ale właśnie to odzwierciedlenie tej miłości do Kościoła, moi drodzy, to jest najważniejsze. To Kościół, Jezus wysłużył nam Ducha Świętego, cierpiał niemiłosiernie, Duch Święty został nam dany i Kościół jest hierarchicznie zbudowany. I nie wolno podważać autorytetu, nie może brat, biskup stawać przeciwko drugiemu biskupowi, nie możemy rozmawiać ze sobą przez media. My mamy żyć Ewangelią, bo nie z Facebooka będziemy sądzeni, nie z TikToka, ale będziemy sądzeni właśnie z Ewangelii.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Barbara Antonina z Warszawy. Jeśli chodzi o tutaj szacunek dla wartości moralnych w ujęciu chrześcijaństwa, to wystarczy sięgnąć do wiedzy o człowieku i jego rozwoju. Po prostu wartości chrześcijańskie, cała moralność chrześcijańska zgodna jest z wiedzą o rozwoju człowieka. Ja jestem nauczycielem akademickim z zakresu filozofii i zajmowałam się tymi zagadnieniami, próbując uzgodnić wiedzę teoretyczną, czy też wiedzę filozoficzną z aktualną wiedzą o rozwoju też od strony empirycznej. Także jest zgodność, jeśli chodzi o rozwój człowieka, z moralną, jeżeli chodzi właśnie o moralność chrześcijańską. Moralność katolicka, moralność chrześcijańska jest zgodna z tymi podstawowymi prawami, jakie rządzą rozwojem człowieka. Także moja praca naukowa, praca doktorska właśnie jest pracą z tego zakresu, ale niestety te sprawy zostały wyeliminowane, jeśli chodzi o humanistykę. Jest niestety zarówno u nas, tutaj w Polsce i polskiej humanistyce jeszcze pokutują dawne tutaj prawdy okresu tego już minionego. Także to jest jednak bardzo trudne, żeby to przeforsować, ale też jest ta tendencja ogólnoświatowa, żeby pewne prawdy o człowieku i o jego rozwoju eliminować. Ja mam pracę właśnie taką bardzo ważną. Uważam, że to powinno być jednak opublikowane, wskazujące na ile właśnie ta moralność chrześcijańska odpowiada wiedzy o podstawowych prawach o rozwoju człowieka, który jest rozwojem właśnie do miłości, do rozwoju tych najwyższych wartości moralnych, czyli rozwój tych praw, na których opiera się nasze serce. Także ja polecam, jest moja praca, trzeba by ją wydać, ale są problemy z rozumieniem tego, po prostu wiele osób tutaj jest niekompetentnych, także na naszych uczelniach. Także jest to bardzo, myślę, bardzo istotne, czyli przywrócić wiedzę o człowieku i o jego rozwoju i na tym trzeba oprzeć tutaj właśnie całą naszą tutaj działalność, całą naszą tutaj aktywność, żeby po prostu ta wiedza stała się wiedzą powszechną.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Jest po prostu
Bóg zapłać z Panem wiedza... Bogiem. Dziękuję Pani Barbaro. Bardzo proszę, Panie Prezesie.
Tak, tak. Pani Barbaro, ja chcę powiedzieć, przytaczając takie z pamięci słowa jezuity Henri de Lubac, jeżeli pamiętam, dramat humanizmu ateistycznego, bardzo ciekawa publikacja, moi drodzy Państwo. I właśnie już wtedy Henri de Lubac mówił o tym, że ludzie z zachodu, czyli ci wszyscy, którzy wiadomo, gdzie żyją, w wyniku tego działania znacznej części elit intelektualnych zaczęli negować swoje chrześcijańskie źródła i odwracać się od Boga. I to stało się bardzo modne. Co widzieliśmy na naszych ulicach? Nie wierzysz w Boga? Nie jesteś sam. Ateiści są boscy. Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę. Trzy takie, prawda, haczyki do zaznaczenia. Zobaczmy. Tu Benedykt XVI dokonał takiej pięknej, takiego chirurgicznego cięcia. Jeżeli dobrze pamiętam, w ostatnich rozmowach z Peterem Sewaldem. I on tam powiedział takie bardzo ważne zdanie. I my musimy być tego świadomi, bo za chwileczkę chciałem jeszcze dokończyć najpierw tę myśl, że współczesny człowiek, chrześcijanin, który tak na serio chce żyć Panem Bogiem, podporządkować, uznać autorytet papieża, kościoła, rodziny, o czym mówiliśmy wcześniej, w normalnym przypadku musi zakładać przede wszystkim co? Niewiarę swojego bliźniego. Dlaczego? Dlatego, że ten ksiądz przekazu na tej kazaniu w niedzielę, jeżeli ktoś praktykuje tę wiarę, mówimy teraz o młodym pokoleniu, on musi się przebić przez te wszystkie jego stereotypy. Proszę zwrócić uwagę, jak rozkładają się te proporcje, dodatkowo te 2 godziny katechezy, które lewica chce tam sobie wyrzucić. To jest zbyt mało, żeby przebić się do mentalności tego człowieka, który żyje w tym wirtualnym świecie. I my naszym zadaniem jest to, co powiedziałem wcześniej, tak jak mówiliśmy o mediach społecznościowych, internecie, w ogóle o to określa się terminem PR Kościoła. To jest dzisiaj kluczowa kwestia. Pokazać piękne oblicze Kościoła. To, co Kościół robi, to, co robią siostry w szpitalach, to, co robią księża, to, co robią ojcowi redemptoryści, to, co robią księża biskupi, to trzeba pokazać. A my pokazujemy oblicze Kościoła, które tak naprawdę zmaga się z wielką rzeczą, jaką jest pedofilia, i to jest najważniejszy problem w Kościele. Najważniejszym problemem w Kościele jest zbawienie człowieka. I gdy są takie rzeczy, o których powiedziałem, zgłasza się to, są poszczególne procedury. I my musimy popracować nad tym, zakładać to, że dzisiaj ten człowiek jest bombardowany. Proszę Państwa, w każdym przekazie, bardzo często, w większości, nie w każdym, są te tezy tak uknute, że one tego młodego człowieka rozbrajają z tych wartości, które my mu po prostu dajemy. I tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że tym kluczem do zrozumienia tego jest, że my chrześcijanie mamy ruchy, mamy stowarzyszenia, mamy bractwa, mamy wielkie bogactwo, o którym się mówi Sobór Watykański II. Tylko tak uderzymy się w piersi, w którym miejscu my jesteśmy, jeżeli skarżymy się na to, że mamy polityków, którzy nam nie pasują. No proszę Państwa, dokonujemy wyborów. Również ci, którzy chodzą do kościoła, którym jest w tym kościele dobrze bądź mniej dobrze, jaki wpływ ruchy kościelne, stowarzyszenia mają i jakie przełożenie na życie społeczne? To pytanie trzeba sobie zadać. To, że się modlimy, to jest świetnie, ale co to jest? To jest nasz obowiązek jako chrześcijan. Ale jak zmieniamy rzeczywistość społeczną? Tutaj trzeba się o to zapytać, bo nie będzie, podejrzewam, Pan Jezus nas pytał, nie znalazłem tego w Biblii, ile razy się modliłeś, tylko byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a napoiliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. To jest sfera uczynków, uczynków również społecznych. Zamiast narzekać, trzeba się organizować, proszę Państwa.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Kłaniam się bardzo nisko i bardzo serdecznie, wiejska nauczycielka. Ja uważam, za wszelką cenę brońmy naszej wiary, naszego katolicyzmu, ponieważ zawsze nam ta nasza ukochana wiara towarzyszyła w naszych polskich walkach o odzyskanie niepodległości. Nigdy nam nie dał. Zawsze wywalczyliśmy, bo zasługujemy na to. a oto daję przykład, w jaki sposób ja ciągle walczyłam o naszą ukochaną wiarę. Mianowicie, kiedy zbliżało się święto Bożego Ciała, pan dyrektor poprosił nas na spotkanie i zabronił kategorycznie brać udział w procesji świątecznej Bożego Ciała. Ale ja jednak nie tylko wzięłam udział, zorganizowałam procesję i tak pięknie to wszystko wyglądało, ponieważ byli wszyscy na biało ubrani. To jeden, pewno, że zaraz mnie pan dyrektor wyspowiadał od najgorszych, ale swoje zrobiłam. Również ja już to wspominałam, kiedy u mnie na ścianie wisi przepiękny rzeźbiony krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa. Jak się świeci, widać go na ulicy. Oczywiście przysłano kogoś, aby, że nie wypada u nauczycielki, żeby wisiał krzyż. Ale ja nie zdjęłam. U mnie krzyż wisi do dzisiejszego dnia włącznie. Proszę jeszcze posłuchać. Pojechałam z dziećmi na kolonie. I tam akurat wypadły moje imieniny i z tą grupą w Świebodzicach poszłam do kościoła i tam pomodliliśmy się. Przyszedł ksiądz i tak gorąco, serdecznie nas przyjął i ubrał szaty liturgiczne, odprawił nam mszę świętą. Też to samo, kiedy wróciłam z dziećmi, pani kierowniczka kolonii wyspowiadała mnie od najgorszych. Ale ja to wszystko wytrzymałam i proszę sobie wyobrazić, już kończę, jeszcze jeden przykład. Jak prowadziłam lekcje na uzyskanie niepodległości w 20 roku, pan dyrektor powiedział do mnie: prowadź, ale nie używaj cud nad Wisłą. Ja nie musiałam używać, ponieważ wśród zaproszonych gości był pan, który nie tylko brał udział w walce przeciw bolszewikom, ale opowiadał tak przepięknie o cudzie nad Wisłą. Sam osobiście widział, kiedy się chmurki podzieliły, rozeszły się, ukazała się Matka Najświętsza. A więc ja tak bardzo pragnęłam to przekazać, co teraz. I dlatego
tak,
też...
A jak pani na imię i skąd telefon?
Ja mam na imię Maria, jestem z Laskowic i kiedy moi uczniowie, oczywiście mnie wyrzucono z pracy, ale natychmiast znalazło się dla mnie miejsce w zespole szkół elektronicznych.
Tak, i tu kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję za to świadectwo. Panie prezesie, no przepiękne świadectwo, powiedzielibyśmy, nauczyciela starej daty, czyli tego takiego dawnego wychowania i troski o młode pokolenia, który mógł i przekazywał pomimo trudnościom i tym okolicznościom, które były niesprzyjające, no prawdę dotyczącą naszej wiary i także naszej historii, aż jakaś taka tęsknota w sercu zagościła, aby również i dzisiejsi nauczyciele tacy byli.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że w wypowiedzi pani, która do nas zadzwoniła, jest jedna rzecz, która jest dziś nam potrzebna, katolikom wszystkim. Wytrwałość. Zdanie się tak naprawdę na co? Na to, że zadanie tego pytania, kto tym światem rządzi? jeżeli mamy świadomość, że oczywiście on się może trząsnąć w posadach, tak, może być ciężko, ale ta świadomość, która nam towarzyszy, kto jest Panem tego świata, po stronie wartości nie swoich, ale Chrystusa się opowiadam, ale on też z drugiej strony nie mówił nam, że jeżeli będziesz katolikiem, wiesz, będziesz miał świetne życie, nie wiem, może raz na 25 lat wygrasz w totolotka dobrą sumę, nie będziesz chorował, będziesz zdrowy i szczęśliwy. Nie. To byłoby życie niechrześcijańskie. Jeżeli mamy naśladować Chrystusa, to nie tylko w tej glorii i chwale wzięcia, przepraszam, w niebo wstąpienia, tak? Czy w chwale przemienienia. Ale Chrystus cierpiał mękę. Odrzucenie był nierozumiane nawet przez najbliższych uczniów. Wtedy zostawili go wszyscy i uciekli, mówi Ewangelia świętego Marka. Czyli ta samotność. I to jest życie chrześcijańskie. Wśród burz i fal my idziemy, ale idziemy mimo wszystko, że może czasami tego Pana Boga nie widać, nie słychać, nie czuć. Jakby nas, powiedzmy z drugiej strony, gdzieś tam zostawił, ale On jest obecny. Tylko mówię jeszcze raz, zło jest bardziej krzykliwe, bardziej nośne. I to, co tak kiedyś trafnie powiedział jeden z moich takich ulubionych rosyjskich filozofów, Mikołaj Bierdiajew w filozofii nierówności, to jest to, co myślę, że jest takim pięknym wskazaniem na postawę tej pani, która dzwoniła, ale tego, żebyśmy my zdali sobie sprawę z jednej rzeczy. Zacytuję to dokładnie, bo mam tą myśl przed sobą. Świat wkracza w trudne i odpowiedzialne czasy. Czasy, w których w sposób religijny powinno zostać zdemaskowane wszystko, co dwuznaczne, rozdwojone, ukryte i przejściowe. I stąd, bo mówię jeszcze raz, to nie kwestia osób, które mówią o wartościach antychrześcijańskich, jeżeli to w ogóle tak można zdefiniować, tylko za tym stoi jakaś siła duchowa, jakiś inny wymiar. Widzimy, że te wszystkie rzeczy, które są wymierzone w naszą kulturę, w naszą wiarę, to jest coś, co musi zadać nam ból. I my byśmy tego nie chcieli, bo nam prawnie powinno zagwarantować się to, że tego bólu się nie wyrządza. Ale proszę zwrócić uwagę, że z tego bólu, z tego cierpienia bierze się jakaś zbawcza moc, jakaś forma, którą możemy Panu Bogu ofiarować za tych, którzy bluźną. Ale my nie możemy zatrzymać się tylko i wyłącznie na tym, że zadość uczynimy różańcem. Prosimy, no po coś Pan Bóg ustanowił sąd. Prawda? Żeby powiedzieć, zwrócić uwagę, to jest nie tak, ale jeżeli tylko napisze Częstochowa, jeżeli tylko napisze pani prezes Urszula Furtak, proszę państwa, jeżeli będą widzieć działania w kwestii profanacji, że my idziemy i jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach, to wtedy będziemy tym silnym kościołem, który nie pozwoli sobie na to, żeby pluli nam w twarz, żeby deptali nasze świętości, ponieważ wymagamy traktowania nas, jeżeli ktoś nie wierzy, że, bo my nie jesteśmy jakimiś aniołami, traktujcie nas jak ludzi, nie róbcie, nie wyrządzajcie nam krzywdy.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz z Łodzi. Ja mam pytanie do pana doktora, ponieważ żeby to rozeznać, to potrzebny nam jest dar, trzeci dar Ducha Świętego, dar umiejętności. My wtedy nie mamy problemu z rozróżnianiem kłamstwa od prawdy. A jesteśmy w takiej dobie, gdzie media różne nadają różne informacje, ale my dzięki Radiu Maryja i dzięki temu darowi otrzymujemy taką prawdziwą ocenę tych wszystkich rzeczy, które się dzieją i nam jest łatwiej. Tylko, że problem polega na tym, że my wiemy, co rezygnujemy z mediów, gdzie mamy fałszywych proroków, tam jest skondensowany fałsz, to my o tym wiemy. Tylko, że chcemy również działać, tylko chodzi o to, żeby nie ulec prowokacji, bo żeby po prostu mieć taki dar, jak pan doktor ma takie umiejętności i przekazuje nam ten dar, i musimy się chyba więcej modlić, żeby tą naszą wiarę doskonalić, bo my jesteśmy jednak w tej wierze to zawsze gdzieś na początku, no i sobie się starają, a szczególnie ojciec Piotr i tutaj chyba jest ten problem. Chociaż my wiemy, kto jest kto, co mamy robić i tak dalej, tylko z tym przekazem w tych, no nie każdy ma internet, nie wiem, czy aż tak na siłę trzeba kogoś nawracać, bo po prostu nieraz to jest trudne. Także z tym chciałem się podzielić. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie, panie prezesie. Za chwilę także będzie możliwość odniesienia się do słów pana Janusza, a my na antenie Radia Maryja także bardzo serdecznie witamy ojca dyrektora.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję ojcu bardzo serdecznie, że ojciec mnie wpuścił. Dziękuję i chciał za posługę wspaniałą. I pozdrawiam pana prezesa też bardzo serdecznie.
Dziękuję ojcu za miłość.
Tak. Kochani, bardzo dziękuję za ten temat, jak bronić wiary i moralności katolickiej. Myślę, że nie tylko czynić dobrze, nie tylko, prawda, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić i tak dalej, bo to zaraz właściwie to miłosierdzie byłoby tylko takie, no dość, takie miłosierdzie, które mogą robić i poganie. A tu chodzi jeszcze o coś więcej. Pamiętam, jak mówili mi w seminarium, mówili o cnotach. Był taki etap cnoty, ćwicz się w cnotach, taki i tak dalej. I przyszedł jeden z kapłanów i mówi, cnoty mogą mieć i poganie. Tu chodzi o naśladowanie Pana Jezusa. I właśnie tak samo tutaj. Tu chodzi o to, Pan Jezus powiedział, będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi, czyli wszędzie, począwszy od domu rodzinnego, przez wszystkie przejawy naszego życia, w różnych sytuacjach, czy to w pracy, czy na wczasach, czy w szpitalu, czy w zabawie. Wszędzie. Mam być świadkiem Chrystusa. Jestem Jego uczniem i nie o to chodzi, żebyśmy mieli wypisane gdzieś na czołach, na piersiach jakieś tam transparenty, że jestem katolikiem, tylko żeby to było widać nasze życie, żywa Ewangelia. A więc pierwsze trzeba się pogłębiać, a drugie oczywiście pogłębiać przez dokształcanie religijne, studiowanie ciągle, a drugie modlitwa, życie sakramentami, kontakt osobisty z Chrystusem codziennie, życie uczynić jedną wielką modlitwą. Cały czas tak jak towarzyszy, na przykład towarzyszy komuś mężowi żona, żonie mąż, dzieci towarzyszą cały czas, tak żeby nam towarzyszył Jezus. Żebyśmy z Nim byli cały czas. Po prostu On idzie z nami przez życie, żebyśmy Go nie eliminowali z życia. Będziecie mi świadkami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi. To jest właściwie to, bym to powiedział. I tu widzę jedno, czy się spowiadamy z grzechu zaniedbania, że czegoś nie uczyniłem. Mogłem uczynić, a nie uczyniłem. Mogłem dać świadectwo, a nie dałem. Na każdym kroku, tak samo to, na przykład no, tamci idą bardzo agresywnie, tak psychologicznie jest to zrozumiałe, to jest metoda. Właśnie atak. My mamy nie tylko się bronić, to nie może być nigdy defensywa, ale ofensywa. To jest to wadawanie świadectwa. Na każdym kroku, wszędzie, w Sejmie, jeżeli ktoś obrzuca, proszę dać dowód. Proszę, dlaczego tak postępujesz? I jeszcze jedno, w Sejmie i wszędzie nie mówiłbym zachowanie tych, mamy prawo do konserwatywnych poglądów. One nie są żadne konserwatywne. One są normalne i one są jedynie przyszłościowe. Bo inaczej to jest, to zmierzamy do samozagłady, do śmierci. Bez Boga jest śmierć. Bez Bożych praw jest śmierć. Bez tych praw Bożych. Prawa naturalne są prawami Bożymi. To jest śmierć wbrew naturze i tak dalej. Także no nic. Radziłbym spowiadać się, z tego robić sobie rachunek sumienia, czy nie popełniam grzechu zaniedbania. Duch Święty mi podpowiada, co mam czynić, czy ja odpowiadam na te wezwania Ducha Świętego. Bo właśnie już nieraz to mówiłem na antenie, nieraz to mówiłem, zresztą to też kiedyś gdzieś usłyszałem, że do zwycięstwa zła wystarczy, że dobrzy stoją z boku, nie angażują się. To jest to. Byłoby więcej jeszcze mówić, ale jeżeli nie będziemy aktywni, to zginiemy, no. Po prostu zginiemy. Widać, co idzie teraz, zwłaszcza widać, coraz bardziej to widać. Jeżeli nie będziemy aktywni, jeżeli nie będziemy aktywni pod każdym względem, to zginiemy. Widzimy, w którym kierunku idzie świat. Zmienia się zupełnie sytuacja świata. Ten Afganistan nam pokazał bardzo jasno. Widzimy, że nie możemy liczyć na żadne jakieś te układy. One coś tam, to jest taki retusz. Tak. Ale możemy liczyć na Pana Boga i na siebie. Jak umiesz liczyć, licz na siebie. Licz na Boga i na siebie. I wszyscy razem. I tu potrzeba też ogromnej modlitwy, żeby Kościół obecnie, żeby Kościół nie był w odwrocie, żeby Chrystus nie był w odwrocie. Prawda? Potrzeba naprawdę potężnej modlitwy. To, co zobaczyłem przed paru dniami z Afganistanem, to mówię, no, Polska jest w tej części geopolitycznej świata, w której nie wiadomo, co może nastąpić. Albo możemy spodziewać się najgorszego. Stąd potrzeba też wierności Panu Bogu, modlitwy i wierności Panu Bogu. I Pan Bóg wtedy będzie z nami i On nam pomoże. Nieraz żeśmy tego doświadczali. Ale z Panem Bogiem nie można sobie zagrywać. Nie można Pana Boga sobie lekceważyć, to, co dzieje się teraz w Polsce. Polska tak bardzo wierząca, tak bardzo wywyższona w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, w świecie wywyższona. Tak nie można zapomnieć o tym wszystkim. I to jest zadanie też dorosłych, zadanie dziadków, rodziców, żeby przekazać młodzieży, a nie tak, jak będzie dorosły, by zrobić co chce. Tu teraz babcie do roboty, dziadkowie do roboty. Tak, bo młodzi szybko biegną, szybko reagują, ale nie znają drogi. Młodzi bardzo często, czy ludzie w tej chwili, nie tylko młodzi, ale szczególnie młodzi, żyją chwilą doraźną, teraz. Teraz, od doświadczenia do doświadczenia, od przyjemności do przyjemności. Takie życie, a nie myślenie perspektywicznie o celu, jaki jest mój cel, dokąd zmierzam. Tak trzeba patrzeć, dokąd zmierzam, aż w wieczność patrzeć. Jaka wieczność w takim razie? No i tu jest, jeszcze raz mówię, nie popełniajmy grzechu zaniedbania. Szczególnie właśnie do dorosłych to mówię, żeby przekazać te najświętsze wartości młodym ludziom. A tu i odwagę, i tak, no i mądremu dość. I nie załamujmy się, nie jesteśmy sami. Jeżeli ktoś z Bogiem, to Bóg z nim i damy radę, bo z nim damy radę. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę, panie prezesie.
No myślę, że bardzo trafne wypowiedzi i przykład chociażby Afganistanu, prawda? Oczywiście nieporównywalny, zupełnie inna kultura, cywilizacja i wyznanie, ale to nam pokazuje, że można mieć, wielcy tego świata mogą mieć fantastyczne pomysły, jak komuś urządzić, prawda, rzeczywistość. Posłużę się tym przykładem wspomnianym przez ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka tego Afganistanu. Proszę zwrócić uwagę. To jest taka paralela do tego marksizmu kulturowego, prawda? Łatwo jest komuś zrobić piękny porządek, umeblować mu świat. Ja nie zgadzam się oczywiście w żadnym procencie z talibami, ale chodzi mi o sam świat kultury i tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. I nagle wszystko wraca do gry tak samo, jak było. I tutaj widzimy, na czym to podobieństwo. Właśnie na tym, że to, co nas zalewa i my mamy taką mentalność z zachodu oczywiście, bo nie dokończyłem to ze zmęczenia być może, te wszystkie treści antykulturowe. I my przyjmujemy bardzo często taką postawę, no przecież to do nas musi przyjść. Kiedyś to u nas musiało być. No czekamy, no wreszcie, no przyszło, no tak ciężko, tak trudno. No ale dlaczego? Dlaczego to, co ojciec powiedział o tej postawie, tak? Że ona ma się wyrazić, no musi mieć jakąś siłę, czyli tą modlitwę. Wstaję i zaczynam się modlić, zaczynam działać. My jesteśmy narodem, który oczywiście klęka, wstaje z kolan, ale klęka przed Bogiem. I nie przed żadną ideologią, która jest tymczasowa, przemijająca. I tutaj trzeba powiedzieć jeszcze raz, bo na to jeszcze zwrócił właśnie ojciec dyrektor uwagę. Właśnie na to, że my musimy też podjąć pewne działania, pewien wysiłek, zastanowić się, czy właśnie w służbie Kościołowi, społeczeństwu czegoś nie zaniedbaliśmy. Czy nie powiedzieliśmy, no to zrobimy jutro, zrobimy za tydzień, za dwa tygodnie, zrobił się miesiąc, zrobiło się pół roku i nie zadziałaliśmy nic. Podczas gdy ten wróg, w sensie takim mentalnym, tak, nie spał, poczynił postępy, a my jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. To, co powiedziałem wcześniej, mamy fantastyczne ruchy, stowarzyszenia, bractwa, ale co my jesteśmy w stanie zrobić, co jesteśmy w stanie zaoferować, żeby zatrzymać to młode pokolenie? Ludzi, o których duszę toczy się dzisiaj walka w obrębie tej rewolucji kulturowej. I tutaj trzeba powiedzieć jeszcze bardzo wyraźnie, że ten świat, o którym właśnie ojciec dyrektor zarysował i o którym ciągle mówimy, to jest świat, w którym ludzie w Europie, wymyślając system neomarksistowski, chcą pozbawić człowieka Boga. A ten świat pozbawiony Boga może być tylko światem, który jest światem bezcelowym, pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia. Liczy się wszystko, co tu, teraz, w tym momencie biorę, używam, wyrzucam. I to wszystko człowiek dzisiejszy zaczyna wcielać w życie. I temu trzeba postawić tamę i pokazać piękne oblicze chrześcijaństwa, czyli to, co powiedzieliśmy, pracować nad Bożym PR-em. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Trzeba pokazywać jego piękno. I w związku z tym, czego to wymaga? Współpracy pasterzy ze świeckimi. To ciągle jest to nauczanie Soboru Watykańskiego II. To, co pięknie wyraził papież Franciszek, że pasterz musi przesiąknąć zapachem swoich owiec. I my czekamy na takich pasterzy i takich pasterzy z pewnością mamy dużo. I to, co jeszcze ojciec dyrektor zwrócił uwagę, na to właśnie znajomość faktów, rzeczy, żeby poznawać, żeby zdemaskować te systemy, żeby umieć rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, to powiedzmy sobie, ten neomarksizm troszkę trzeba poznać. Dzięki internetowi jesteśmy w stanie to zrobić i będziemy w stanie zdemaskować, bo pragnienie prawdy jest zakorzenione w sercu człowieka. To, co kiedyś napisał święty Augustyn, że spotkałem wielu ludzi, którzy lubieli oszukiwać, ale nie spotkałem ani jednego takiego, który lubiał być oszukiwanym.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Cześć, złożenie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Władysław ze Śląska. Proszę ojca, ja dodzwoniłem się dlatego, ponieważ mnie bardzo jakby zmobilizował do tego głos jednej takiej starszej pani, która się zadzwoniła i właśnie opowiadała właśnie jak czynem w trudnych czasach komunistycznych organizowała Boże Ciało, różne inne akcję i ja tak przede wszystkim chciałem założyć jedną taką rzecz i to powiedzieć tak, bo rozważyłem to sobie przed telefonem do pana prezesa Akcji Katolickiej, że pokornie śmiem twierdzić, że Akcja Katolicka niestety w bardzo wielu miastach jest niestety w defensywie. Bo jeżeli tu rozmawiamy szczerze na antenie, a rozmawiamy w rodzinie Radia Maryja, czyli rozmawiają sami swoi, bo o tej godzinie Radia Maryja słuchają najwierniejsi słuchacze.
No, z tym różnie bywa, więc panie Władysławie.
Może być tak, że warto jakby też zwrócić uwagę na to, jak faktycznie aktywna jest Akcja Katolicka, bo ja osobiście mogę powiedzieć, że w moim mieście rzadko miałem widzieć okazję tą akcję katolicką w prawdziwej, takiej żywej akcji. Jak to słowo akcja oznacza akcję. Natomiast druga sprawa, temat audycji jest tytuł dokładnie jak bronić wiary i moralności katolickiej. Ja myślę, że jest takie piękne pismo, które ja od wielu lat czytam, miłujcie się. Ja się bardzo cieszę, że bardzo często ostatnio na antenie Radia Maryja była odczytywana właśnie ta społeczna krucjata miłości, którą święty kardynał Stefan Wyszyński podyktował i przekazał kolejnym pokoleniom. Akurat ode mnie moja córka dostała książkę, dzieło Jana Pawła II. I ja mojej córce odręcznie wpisałem słowa tej społecznej krucjaty miłości na pamiątkę pierwszej komunii świętej. I ja myślę, że właśnie przykład codziennej jakiejś modlitwy z dzieckiem, czy modlitwy przed posiłkiem, to jest właśnie to ziarno. I ja bym się bardzo cieszył, gdyby również Episkopat, Radio Maryja, czy różne stowarzyszenia katolickie zainicjowały coś takiego, żeby faktycznie napisać list do ministra oświaty. Bo ja bym bardzo się cieszył, gdyby faktycznie na lekcjach wychowawczych były konkretne podane takie, to się tak ładnie mówi w tej chwili, case'y, czyli gotowe prezentacje multimedialne do puszczenia uczniom, bo no to są, już nie jedna audycja była na temat edukacji na antenie Radia Maryja i we wszystkich tych audycjach dotyczących edukacji właśnie była mowa o tym ziarnie, które się zasiewa. Jeżeli to będzie dobrze przygotowana prezentacja multimedialna, to młodzież to po prostu będzie musiała wysłuchać. Jeżeli to ziarno będzie rzucone przez cały okres szkoły podstawowej czy szkoły ponadpodstawowej na tych kilkunastu godzinach wychowawczych czy na lekcjach religii, to zawsze coś z tego ziarna wykiełkuje dobrego, bo jeżeli to będzie dobre ziarno. Natomiast jeżeli w wielu szkołach, tak jak ja wiem to z własnej obserwacji, bo moja córka już jest po szkole, teraz idzie na studia. Jest wielu nauczycieli, którzy no niestety mają bardzo w lewo. To oni mogą mówić różne rzeczy, które im, że tak powiem, będą mieli ochotę powiedzieć tym uczniom i tymi uczniami manipulować. Natomiast jeżeli taki wychowawca będzie miał za zadanie w ciągu roku szkolnego puścić na każdej lekcji wychowawczej, i tych lekcji wychowawczych jest załóżmy 40.
Tak, tak, to już nie przeliczajmy, panie Władysławie, bo wiemy doskonale, o co chodzi. Bardzo proszę, panie prezesie.
Pierwsza kwestia to jest oczywiście taka, pośrednio można się zgodzić z taką tezą, że na przykład, nie wiem, nie istnieje, działa inaczej, prawda, Akcja Katolicka bądź jest w takim regresie, ale trzeba trzymać się pewnej zasady. Pamiętam świętej pamięci ksiądz profesor Roman Furycki, Pallotyn, kiedy mieliśmy z nim wykłady z fenomenologii apostolstwa w Instytucie Teologii Apostolstwa, powtarzał nam jedną rzecz. Czytaj zawsze takiego, kto ma święty przed nazwiskiem, on cię zawsze dobrze poprowadzi. Tak? A potwierdzone oczywiście autorytetem Kościoła, to jest istotne i ważne. I tym świętym, tą odpowiedzią na to, co pan teraz powiedział właśnie, my oczekujemy, prawda, no chcielibyśmy jakiś ruch, poszukujemy czegoś, to by było. Zrób prosto, tak jak człowiek człowieku. Odważ się na ten krok, pójdź do sąsiada, wysąduj, buduj wspólnotę.
Oczywiście no, możemy powiedzieć, no, oczekujemy od pasterzy. Pasterze mogą powiedzieć, oczekuję od świeckich. Musi się rozpocząć jakiś fundamentalny dialog, prawda? Ponieważ wracając jeszcze do drugiej kwestii, mówię o formach bardzo dla nas istotnych i ważnych, czyli tej lekcji katechezy. Rzeczywiście są dzisiaj pomoce multimedialne, nie tylko prezentacje, ale chociażby ja nie chciałbym wymieniać oczywiście wydawnictw, które zajmują się programem zatwierdzonym przez stosowny organ Konferencji Episkopatu Polski, prawda? Są tam naprawdę, jak to mówi młodzież, mega dobre materiały, które odpowiadają również na wyzwanie współczesnego człowieka. To jest druga kwestia. Tylko, że jeszcze raz mówię, nie przeskoczymy pewnych rzeczy świata wirtualnego młodego człowieka, który nawet gdyby chciał wierzyć w te wartości chrześcijańskie, który do nich się przekonuje, to on w tym świecie internetu, przebywa tak długo, że ma tam po prostu to wszystko jak gdyby od nowa wyprane. I tutaj kłania nam się jedna taka kluczowa prawda. Herbert Marshall McLuhan, kiedy badano internet w latach 60., to on wtedy pisał, jeżeli pojawi się na szeroką skalę, to zaistnieje zupełnie nowy człowiek. Zostanie stworzony zupełnie nowy człowiek. W sensie organizacji pracy, w sensie odbierania myśli, komunikowania. I mówi się o McLuhanie, że to był bardzo głęboko wierzący człowiek, który mówił bardzo wyraźnie, że to będzie zupełnie ktoś inny. I my tego człowieka musimy też się nauczyć. Proszę zwrócić uwagę, ta duchowość nas, wiernych świeckich, to jest to, o czym pisał ksiądz profesor Veron Polotyn, że to jest duchowość inkarnacyjna, czyli naśladownictwo wcielenia Słowa Bożego. Ale oczywiście no, tajemnica wcielenia nie może być oderwana od tajemnicy odkupienia. My mamy wchodzić w życie tych młodych ludzi, na ile nam oni pozwolą, bo Pan Bóg szanuje też niestety wolność. Oni nam mogą powiedzieć nie, zostaje nam modlitwa, ale musimy budować grupy, ponieważ inaczej idzie się przez życie, tak jak ojciec mówił, że mamy żonę, mamy męża przy sobie, ma współbrata w zakonie i idą razem. I to jest dzisiaj ważne, poczucie wspólnoty, a jeżeli będziemy mieli poczucie wspólnoty, że ja należę do Kościoła, to jest dzisiaj dla nas ważna misja, uświadamiać młodemu człowiekowi, że Kościół to nie ksiądz, że Kościół to nie biskup, że Kościół to nie tylko papież, że to ty jesteś Kościołem i w tym Kościele jest papież, jest biskup, jest zakonnik, my idziemy wszyscy tak zwaną jedną paczką w różnych darach i to jest dla nas istotne. I stąd musi się w człowieku wiele przemiany wewnętrznej dokonać. I to, co mój ojciec, dyrektor, no trzeba się posiłkować również znajomością tego, jak przemienia się ten świat.
Dziękuję ślicznie. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Bardzo dziękuję za te wszystkie myśli. Spróbuję bardzo konstruktywnie powiedzieć to, z czym chciałabym podzielić, ale pani profesor, która uczyła w tak wspaniały sposób, przypomniała mi moją panią profesor od historii, która w latach 70. uczyła nas po prostu z głowy. Mieliśmy bez podręcznika prawdziwą historię. I to była prawdziwa historia. Do dzisiaj to wspominamy po bardzo wielu latach. Mamy, jeśli chodzi o pielęgnowanie wartości religijnych, to co w tej chwili usłyszeliśmy na temat dojrzewania własnego i pielęgnowania, tak, każdy z nas powinien być odpowiedzialny, ale też uczony tej odwagi męstwa, modlitwa do Ducha Świętego i podążanie tymi właściwymi krokami. Też bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za przypomnienie nie milczeć, tylko robić co należy. I też chciałabym tu podziękować bardzo, ponieważ nie milcząc i robiąc co należy pomiędzy nauczycielami, udało nam się zorganizować wspaniały konkurs z młodzieżą Dziedzictwo Myśli Świętego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia, konkurs Unde Venis et Quotandis wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. I właśnie w ramach jednej z nagród przyznawanych będę właśnie wyjeżdżać na warsztaty z grupą młodzieży, która otrzymała nagrody. I to jest zatknięcie właśnie, co możemy robić, bo mam bardzo wiele osób w rodzinie, które nagle zaczęły słuchać też Radia Maryja i chwalić, a za chwilkę się okazało, że mają sąsiadów, którym się to nie podoba, więc już tego nie słuchają, bo teraz już Polsat jest lepszy. I myślę, że są osoby, które błądzą, które nie chcą, które się zapierają, bo się boją, wstydzą, nie wiadomo czego. Może boją się znalezienia prawdy, a może chcą głosić jakieś takie swoje prawdy. Myślę, że to, co jest bardzo ważne dla nas wszystkich członków Kościoła, to jest jedność tych członków Kościoła i jedność hierarchii. To jest bardzo ważne, żeby tutaj była harmonia, która nas dalej prowadzi. A tutaj, jeżeli uczniowie czy studenci, powiem, co mnie spotkało ostatnio, student napisał donos do informację do rektora, że prosi o zmianę pedagoga, instrumentu, ponieważ on jest z grupy LGBT i ze mną źle się czuje. I to jest tak właśnie w tej chwili, na tym chyba druga strona homofobii polega, bo nigdy nikogo nie sakowałam, poświęcam mu bardzo dużo czasu, ale co robi rektor? Wcale nie rozmawia ze mną, tylko właśnie działa tak, żeby przypodobać się studentowi. Więc to są takie kroki. Ale czy to mnie powinno zniechęcić? Nie. Rozmawiałam z nim, powiedziałam, dobrze, codziennie przekazuję ci pokój, trudno, może coś kiedyś zrozumiesz, prawda? Natomiast nie można milczeć, bo też będę prosiła o rozmowę dla wyjaśnienia pewnych zasad. Bo raczej podążamy za Bogiem, a nie za swoimi jakimiś widzimisię. I jeżeli młodzież, którą uczę z kolei w szkole ponadpodstawowej, klasy pierwsze, z drugimi mam dalej kontakt i udało się zorganizować konkurs, warsztaty, za które naprawdę nisko się kłaniam, dziękuję. Ponad 350 uczniów wzięło udział w zdalnych warsztatach dziennikarskich, gdzie się poruszały też sprawy etyki, słowa, którego się używa albo którego nie powinno się używać w mediach, w wywiadach. I teraz będzie kontakt, właśnie to jest kolejny krok w tym działaniu, że młodzież, która została wyróżniona, wiedzą, że to było coś naprawdę wartościowego, zobaczyli działalność Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zobaczyli, jacy wspaniali pedagodzy, jakie wspaniałe możliwości. I teraz pojadą na warsztaty, znowu poznają młodzież, której takiej młodzieży na co dzień nie spotykają w szkole, bo wiadomo, że oni są w mniejszości. Natomiast tu spotkają tych, którzy zaświadczą o tych wartościach wspólnie, to już mają co zawieść swoim kolegom. Myślę, że możemy wykorzystywać naszą kreatywność i ja naprawdę Panu Bogu dziękuję, że nie zabiera mi tej, bo to potrzeba oczywiście odwagi, nie to, że ja się chwalę, ale w tej modlitwie, w tej jedności z Bogiem jest odwaga w wprowadzeniu przez Ducha Świętego i mamy szansę. Tylko żeby wydaje mi się, że mnie było dużo trudniej, kiedy widziałam takie różne sekowania w środowisku i to przeżywałam i to ogranicza. Natomiast jeżeli idziemy dalej, powyżej, właśnie powyżej, bo ku Bogu, jeżeli nas Matka Boża wspiera, jeżeli razem oczywiście Pan, który powiedział, że środowisko, które słucha Radia Maryja na co dzień, że tak powiem, oczywiście rozumiemy się i tak dalej, ale słuchają różni ludzie. Może ktoś przez przypadek, może ktoś ze złości, ale jeżeli słyszy dobro i słyszy nawet przez przypadek, usłyszy coś, co przyciągnie, a przyciągać może prawda, siła Boża, moc, prawda, i ta mądrość Boża. Także możemy i ja naprawdę bardzo dziękuję, że możemy. Mam tutaj ogromne wsparcie też w pracy z młodzieżą, w wychowywaniu córki, w pracy ze studentami, w mojej artystycznej pracy. Także możemy dużo robić, ale też bardzo potrzebna jest harmonia hierarchii kościelnej, żeby było to wsparcie, bo jest ogromne wsparcie, a czasem te gazety właśnie, które te autorytety moralne, to jest duże niebezpieczeństwo i to rozeznanie, o którym już i pan przedmówca wcześniej mówił i co też ojciec dyrektor i ojciec Piotr oczywiście, także trzeba mieć wiedzę. Nie wystarczy głośno krzyczeć czegoś emocjonalnie, prawda? Wiedza, rozeznanie i prawdziwa wiara i odwaga. I tego wszystkim życzę. I ja dziękuję bardzo, że mam taką możliwość. Za dwa dni chyba się zobaczymy.
Zobaczymy w Toruniu. To zapraszamy pani profesor i dziękujemy za tę inicjatywę połączenia rzeczywiście konkursu chociażby z warsztatami i możliwość tym samym rzeczywiście pokazania młodym ludziom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Oni już się cieszą. Ja rozmawiałam z rodzicami. Jedna osoba chyba się przestraszyła i się wycofała, bo może nie, ale koledzy opowiedzą na pewno wspaniałe rzeczy, bo zobaczą, bo dotykają, już zobaczyli na warsztatach. Mieli spotkanie z księdzem profesorem Bortkiewiczem, z siostrą Leoną, z panią profesor Czajkowską, z Jerzym Zelnikiem, z bratem Marianem Markiewiczem, tak zwanym winowajcą, który zawiózł papieża na konklawę i zostawił. Także to jest to, dawać świadectwo i świadectwo sobą, bo śmieszyło mnie, kiedy uczeń, ponieważ też mówimy o muzyce religijnej, no to przecież jak Bach napisał Pasję Janową, to nie jest piosenka o owocach jakichś tam, tylko to jest poważna muzyka religijna. To trzeba znać Pismo Święte, jak z nimi przerabiam, no to wtedy już jest któryś z uczniów zamiast dzień dobry mówi szczęść Boże, no to ja mówię szczęść Boże. I może to jest jego droga. Także nie zrażajmy się, bo ci, którzy nie wiedzą, co z tym zrobić, po prostu będą próbowali wyśmiać, żeby sami nie musieli się do czegoś przyznać. Ta droga jest dla każdego trudna i dla każdego ja nie będę się szczycić i tutaj puszyć, że jestem lepsza, dlatego że ja też mam jeszcze swoją drogę do pokonania. Ale każde słowo musi budować, bądźmy otwarci i wykorzystujmy. Przepraszam, że ja teraz tak nawołuję, ale każdy ma ten swój talent, kreatywność dany od Boga. Możemy na swoim etapie życia, w swoim miejscu zrobić bardzo dużo dobrego i nie bójmy się, bo jak okazuje się, że uczniowie, przede wszystkim no nie chcimy przypodobać się uczniom czy dzieciom, które wychowujemy, tylko bądźmy dla nich jakimś świadectwem, jakąś drogą. I wtedy oni wiedzą, którędy iść.
Tak, dziękuję pięknie, pani profesor. I oczekujemy w Toruniu. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie prezesie.
Bardzo, bardzo piękna postawa. Gratuluję tego i tego przejścia przez to, czego pani również profesor doświadczyła. Kiedy tak właśnie słuchałem tej skargi, proszę zwrócić uwagę znów, tam gdzie ktoś ma konserwatywne, tradycyjne, to chrześcijańskie, normalne podejście do życia, z góry musi zostać postawiony w jakiś stan oskarżenia, prawda? I co się wtedy robi? Wykonuje się, przepraszam, lincz na takiej osobie, nie będzie kontaktu, izolujemy. No, dopuszczamy się tego, co opisał Orwell, prawda, w roku 84. To już jest, myślę, zbrodnia, tak? Że teraz następny człowiek dostał sygnał. Mamy pewne metody rozpracowywania profesorów na naszej uczelni. Ja też się przyznam do jakiejś mniejszości i nie będzie mi pasował następny. Gorzej, jeżeli komuś z tej mniejszości nie będzie w końcu pasował rektor, prawda? To też może być bardzo duży dylemat. Więc nie możemy ulec pod taką dyktaturą, pod takim dyktatem. Nie możemy się poddać. Trzeba się znów organizować, poszukać takich osób na tej uczelni, które wesprą. Ale jest jeszcze jedna kwestia. To bardzo trafnie pani powiedziała, żeby się nie bać, nie lękać, zdobywać również tą wiedzę, umiejętności, przekonywać. To jest jeszcze druga kwestia. Ksiądz z naszej archidiecezji częstochowskiej również organizował warsztaty. Dość dawno temu właśnie przyjechała telewizja Terwam. Uczniowie mówią, że to ludzie od ojca Rydzyka, no to nie. Proszę ojca, proszę radiosłuchaczy. Opinia tych uczniów na temat rekolekcji. Najlepsze rekolekcje i warsztaty, jakie kiedykolwiek przeżyli. Pokazano im sposób, w jaki się manipuluje wieloma wypowiedziami. I tutaj jeszcze jedna taka rzecz, bo kilkakrotnie w audycji padały słowa Pismo Święte, Pismo Święte. My nie możemy chcieć takiego lajtowego chrześcijaństwa, takiego super, nie? Zwróćmy uwagę, że Kościół chce, przepraszam, świat chce przemienić Kościół na swoją modłę, a to Kościół ma przemienić świat na tą modłę, jak to się mówi, chrześcijańską. I teraz to, co powiedział kiedyś arcybiskup Fulton Sheen. Jeżeli głosisz Ewangelię i nikt się nie gorszy, to znaczy, że coś jest nie tak, że jest się tym znakiem sprzeciwu. I teraz wracam do tej Biblii. Proszę zobaczyć, jeżeli ktoś zada sobie dziś z nas taki trud, może nie dziś, ale jutro, odnaleźć te teksty, które mówią o Chrystusie w sposób negatywny.
odchodzi od zmysłów, ma Belzebuba za ojca. Proszę zwrócić uwagę, jakie etykiety, jakie stygmatyzowanie osoby. I my, proszę Państwa, nie możemy chcieć lepszego życia. Nie szukajmy Chrystusa bez krzyża. To jest istota rzeczy. Tu w miejscowości w Głuszycy, w której jestem, jest piękny krzyż, na którym jest zmartwychwstały Chrystus. I nie wolno się poddawać. Zawsze każdy z nas dobrze to zna, to powiedzenie ojca dyrektora: alleluja i do przodu. Proszę Państwa, gdyby wszyscy w Radio Maryja, w telewizji Trwam ubolewali wobec tego wielkiego hejtu, to przepraszam, w którym miejscu dzisiaj byłaby Polska, w którym miejscu byliby dzisiaj ojcowie. I robimy to, co do nas należy, proszę Państwa. I nie wychodzimy z założenia, że prawda obroni się sama. Ona się nie obroni. Mamy być strożami prawdy w Kościele i w świecie.
Panie prezesie, do zakończenia naszego spotkania pozostało 5 minut, więc warto poczynić pewne słowo podsumowania. Telefonów bardzo wiele, różnorakich, temat bardzo szeroki. Jak bronić wiary i moralności katolickiej? A zatem z czym zostajemy?
Przede wszystkim zostajemy z jedną kwestią. Proszę Państwa, we wszystkich trudnościach, we wszystkim, co nas spotyka, bo ten świat też nie jest światem łatwym, toczy się jakaś tam, powiedzmy, rozgrywka o kształt, o rzeczywistość. I zwróćmy uwagę, że ta normalność, to wszystko, co było dla nas tak oczywiste, o czym Państwo wspominali, nabożeństwo, wyjście z jakiejś potańcówki na nabożeństwo majowe, oburzenie wobec tego, kiedy autorytety nasze się opluwa, oburzenie na fakt tego, że nie zgadzamy się na mówienie fałszu o świętym Janie Pawle II. Zwróć uwagę, że to jest taka więź duchowa, która nas łączy. I to, co powiedział właśnie ojciec dyrektor, to, co również ojciec prawda, nam podpowiadał, to jest kwestia tego, że z tego cierpienia, z tego bólu musi się zrodzić jakaś modlitwa za tych, którzy to czynią, świadomie bądź nie, manipulowani bądź zmanipulowani. I to, co ciągle nam się przejawiało, świadectwo życia, ale proszę Państwa, tak jak to padło tutaj w audycji, w pojedynkę będzie ciężko. Szukajmy wspólnoty, ale wspólnoty, która ma realny wpływ na zmianę rzeczywistości w duchu Ewangelii. Nie poddawajmy się. Trudności na pewno przed nami. I pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że w tej obronie dzisiejszych wartości chrześcijańskich też nie bójmy się korzystać z tego, co nam przysługuje jako chrześcijanom, obywatelom, tak? Że jeżeli mamy jawną dyskryminację, mamy pewne możliwości prawne, żeby tej sprawiedliwości dochodzić, żeby ten sprawca mógł zrozumieć swój błąd i zadośćuczynić, żeby tego czynu więcej, kiedy nas na tym świecie zabraknie, nie popełnił. I musimy zdawać sobie sprawę, że w tym dzisiejszym świecie uniknięcie konfrontacji między nami, ludźmi wierzącymi i ateizmem jest dzisiaj po prostu rzeczą niemożliwą. I słowa, które, proszę Państwa, będą chyba takim jednym z najlepszych podsumowań, mam przed sobą rozłożoną książkę, a w zasadzie powiem inaczej, Rozważania drogi przebłagania autorstwa księdza Radosława Rechlika, asystenta akcji katolickiej archidiecezji częstochowskiej. Ta droga krzyżowa zrodziła się z potrzeby wynagrodzenia na Jasnej Górze. Mieliśmy takie nabożeństwo za wszystkie profanacje, jakie były dokonane. I proszę Państwa, tam jest taki bardzo piękny tekst z rozważań mojego księdza asystenta. Ja go teraz chciałem zacytować. Wielokrotnie obwieszczano pogrzeb Kościoła, jak mówił kardynał Kominek. Władze komunistyczne ogłosiły pogrzeb Kościoła. Tylko biedacy zapomnieli, że to Kościół jest specjalistą od pogrzebów. Wiele razy pogrzebano wartości chrześcijańskie. Wielu biskupów ma dzisiaj tytularne stolice, w których kiedyś toczyło się życie chrześcijańskie. I my musimy wiedzieć jedno, że nie wolno nam porzucić tej drogi. To jest raz, że mamy trwać na modlitwie, że mamy być ludźmi czynu, że mamy to, co tak wybrzmiało w wielu głosach, bo też trzeba powiedzieć, nie bać się jako chrześcijanie, że mamy prosić naszych pasterzy w episkopacie, w diecezji o jedność, o to, żeby byli wyraźnym znakiem sprzeciwu wobec pogardę dla wartości chrześcijańskich, dla Kościoła, żeby umieli nas motywować, dobrze reagować i wspólnymi siłami zdamy sobie sprawę z tego, że opierając się na miłości, którą daje nam Jezus, będziemy sobie powtarzać w duchu, w sercu, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To, co było w niedawnych czytaniach. Pan jest z tobą, dzielny wojowniku w Księdze Sędziów. I mamy być takimi żołnierzami Chrystusa, którzy żyją we wspólnocie i formują się. To jest dzisiaj no, klucz. Także proszę Państwa, kto by nie głosił śmierć Kościoła, tak jak mówił kardynał Kominek, pamiętajmy, Kościół to jest specjalista od pogrzebów. I nie dajmy sobie wmówić, że ta droga, którą wiedzie ludzi Kościół, jest drogą fałszu, bo tak nie jest. Alleluja i do przodu.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Gorąco pozdrawiam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękujemy także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Dziękujemy także uczestnikom pierwszej części. Jak bronić wiary i moralności katolickiej? Rozmawialiśmy w rozmowach niedokończonych z panem doktorem Arturem Dąbrowskim, prezesem akcji katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.